Trudno mi również ustalić ogólny stan swojej wiedzy i przemyśleń w każdym momencie sprawy. Nie wiem, jaką świadomość miałem w marcu 2004, a jaką dopiero w marcu 2005, szczególnie, że wszystkie moje dokumenty na ten temat zostały zebrane podczas przeszukania. Może nasunąć się pytanie, jakie miałem korzyści z rozwiązania zagadki uprowadzenia Krzysztofa Olewnika. Przede wszystkim zbierałem unikatowe materiały naukowe, poza tym zaważyły względy ambicjonalne, głównie zawodowe i środowiskowe. Działania w sprawie Olewnika były dla mnie wolontariatem. Korzystając z okazji, ilekroć byłem w pobliżu areny, wydarzeń lub ludzi, dodam, że Włodzimierz Olewnik, na którego wywierano bezprawną presję, aby zarzucił mi wyłudzenie pieniędzy, zeznał w prokuraturze na mój temat to, co powtarza do kamer. Jedynym zyskiem Marcina Popowskiego w tej sprawie było, że zafundowałem mu parę razy kawę w hotelu. Nie dałem mu złotówki, a on nie żądał ode mnie żadnych pieniędzy. O pieniądzach była mowa raz, gdy przedstawiłem koszty prowadzenia obserwacji konkretnego miejsca i ruchomej inwigilacji pana Pazika. Szacowałem je na około 30 tysięcy złotych, a mój kosztorys znajdował się w zaginionej podczas przeszukania teczce z napisem Olewnik. W pewnym momencie sam sobie zbudowałem tezę o samouprowadzeniu lub ucieczce, schronieniu się przed dłużnikami albo zemstą rywala. Wątki obyczajowe przeważyły bowiem moją ówczesną ocenę sytuacji. Prywatnie rzecz biorąc, nie wykluczałem też, że Krzysztof wymyślił samouprowadzenie, żeby zyskać na czasie z osobistych powodów, a potem coś poszło nie tak, bo na przykład zaufał niewłaściwym osobom albo został przechwycony przez grupę bandziorów, zaś przyjaciele, których poprosił o pomoc przy samouprowadzeniu...
Szczęść Boże, Dariusz Pobożelski, witam Państwa ponownie z sali obrad Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia śmierci Krzysztofa Olewnika. W tej chwili zeznaje Marcin Popowski, detektyw, który podjął się współpracy z rodziną Olewników. Jego zadaniem było odnalezienie Krzysztofa Olewnika i wskazanie sprawców. Zapraszam na wysłuchanie tego wystąpienia, a później na przesłuchanie Marcina Popowskiego. Dziękuję.
Gdzie osoba pisząca ten anonim powiedziała, że poda miejsce, natomiast będzie oczekiwała zapłaty, jeśli będzie to potwierdzona informacja. Natomiast w żaden sposób nie mogła zagwarantować, że Krzysztof żyje. Ten anonim trafił podobno do komendy w Radomiu. Włodzimierz Olewnik konsekwentnie wykluczał samouprowadzenie, udział rodziny, ucieczkę lub upozorowanie zniknięcia wskutek pożyczki od niebezpiecznej osoby. Odrzucił zawód miłosny i zaburzenia emocjonalne jako przyczynę zniknięcia syna. Zaprzeczał tezie o świadomie nieuczciwych interesach, a także niebezpiecznych aliansach towarzyskich syna czy ryzykownych romansach, z czym z kolei ja się nie zgadzałem. Dlatego na początku Włodzimierz Olewnik nie nawiązał ze mną współpracy. Ojciec nie zgadzał się z tymi tezami, ja ich wykluczyć nie mogłem. Niektóre z elementów tej tezy mogły według mnie pomóc w poszukiwaniach, a także sprowokować wypływ informacji od Włodzimierza Olewnika. Niemniej pan Włodzimierz nie przekreślił dalszej współpracy, dając do zrozumienia, że jest nią zainteresowany, jeżeli pojawią się konkrety. Kolejny kontakt osobisty mieliśmy po kilku tygodniach. Chyba to była późna wiosna 2004 roku. Do tego czasu pozostawaliśmy w okazjonalnym kontakcie telefonicznym. Pojawiły się nieścisłości, które zaczęły mnie przychylać do poglądu, że ofiara i jej rodzina nie miały motywu, aby przeprowadzić samouprowadzenie. Trudno mi sobie uprzytomnić, kiedy i dlaczego zacząłem podejrzewać, że rodzina Krzysztofa i on sam mogą padać ofiarami zaplanowanej akcji, obliczonej na ich dyskredytację, akcji, która daje zasłonę dymną dla faktu, że w śledztwie nic się nie dzieje, jak słusznie zresztą twierdził Włodzimierz Olewnik. Mogły na tej ocenie zaważyć wątki polityczne, to jest korupcyjne propozycje pod adresem Włodzimierza Olewnika. Poza tym pozyskiwałem na prośbę Włodzimierza Olewnika informacje, które mimochodem rozszerzały moją wiedzę lub układały pewne dane. Pan Olewnik miał zdjęcia znajomych kobiet Krzyśka, które mi pokazywał, opowiadał o ich relacjach z synem oraz prosił, abym odszukał niektóre z tych pań ze względu na pewne przestępcze podejrzenia, czy pewnych kontaktów przestępczych. W pewnym momencie stwierdził on, że w sprawie mogły brać udział osoby z miejscowego bandyckiego środowiska, na przykład Pazik lub Bokserek. Pytałem go, skąd o tym wie, lecz udzielił mi ogólnej odpowiedzi typu mówi się, że... Jak zrozumiałem, były to ustalenia innych osób, które już zaangażował do pracy. W tym właśnie czasie proponowałem Włodzimierzowi Olewnikowi usługi jako doradca, składanie wniosków dowodowych do prokuratury, dokonanie obserwacji osoby podejrzanej. Przekazywałem informacje na temat telefonii komórkowej i jej działania, a także w kwestiach technicznych naprowadziłem go na taką kwestię jak BTS-y. Pytałem, czy z miejsca porwania i znalezienia spalonego auta Krzysztofa, przekazywania okupu i tras przejazdu były brane BTS-y. Pytałem, bo w 2001 roku operator komórkowy plus GSM nie udzielał takich informacji, a ja wiedziałem, jak o to wnioskować. Powiedziałem mu, że jest taka możliwość i że tak zwaną drogą krzyżową można złapać te połączenia. Pan Olewnik odparł, iż ma nadzieję, że policja to robi, ale ani ja, ani on nie wiedzieliśmy, czy robi, czy nie robi. Kolejny wątek mojego doradztwa związany z elektroniką i telefonami to był pomysł na sprawdzenie tak zwanych numerów e-mail, telefonów sprawców do innych numerów. Był to już taki moment śledztwa, gdy krąg podejrzeń się zacieśniał, a zatem musiało to być w tym okresie, gdy już był znany związek Kościuka ze sprawą, to jest nastąpiło jego pierwsze zatrzymanie. Wypłynęła też kwestia, że po porwaniu Krzysztofa podczas pożaru w jego samochodzie spalił się także jego telefon. Poddałem to w wątpliwość, uważałem to założenie policji za tezę postawioną z góry, bez dowodów, błędną. Ja uważałem, że możliwa jest także hipoteza, iż to telefon sprawcy lub osoby trzeciej, która jechała tym samochodem, albo wręcz inny sprzęt elektroniczny, o czym mówili mi elektronicy wykonujący pewne ekspertyzy po spaleniach. Wiedziałem również, że zaraz po porwaniu Krzysztofa został wyrobiony duplikat jego karty, bo chodziło o telefon firmowy. Zapytałem ojca ofiary, czy wie, że ktoś z Krupstalu wyrobił ten duplikat w trybie ekspresowym, a przede wszystkim w jakim celu to zrobił. Włodzimierz Olewnik nie zaangażował mnie w sposób formalny jako doradcę. Stwierdził, że ma już kilku doradców z policji i byłego pracownika CBŚ w Płocku. Twierdził, że między innymi to zapewnia mu dopływ informacji co do czynionych działań. Latem 2004 roku powstała specgrupa z CBŚ. Wkrótce po jej utworzeniu, prawdopodobnie w okolicach 4 września 2004 roku, Włodzimierz Olewnik poprosił mnie o zebranie opinii na temat zawodowych i osobistych cech funkcjonariuszy, którzy weszli do grupy. Wiązał z tymi policjantami olbrzymie nadzieje i nie przyjął dobrze moich ustaleń, z których wynikało, że jego oczekiwania są nadmierne. Przekazałem Włodzimierzowi Olewnikowi, że żadna z podanych osób nie miała doświadczenia w sprawie porwań poza panią Grażyną Biskupską, ale z kolei jej osoba budziła zdziwienie w świetle wcześniejszych okoliczności związanych z tym porwaniem. Wszyscy byli nowicjuszami, jeśli chodzi o tego rodzaju zadanie. Wskazałem na fikcję w wymiarze udostępnionej grupie logistyki, łączności, sprzętu i lokalizacji. Informacje pochodziły z określonego, zamkniętego środowiska, nie były pochlebne. Dzisiejsza wiedza na temat profesjonalizmu prowadzących sprawę porwania Krzysztofa przyznaje rację większości moich ustaleń z lat 2004-2005. Potwierdza i wskazuje na to, że miałem dobrą bazę informacyjną. Dziś wielu detali nie mogę odtworzyć, ponieważ albo zostały przekazane rodzinie Olewników, albo bezpowrotnie i bez śladu zniknęły z mego mieszkania w czasie rewizji, przeprowadzonej przez tę właśnie grupę w 2006 roku. Być może ta rewizja to kolejny etap zacierania śladów. Największe zainteresowanie Włodzimierza Olewnika wzbudzał kierownik tej grupy, Grzegorz K., któremu na początku starał się ufać, a który to później irytował, bo forsował wbrew logice wersję o samouprowadzeniu. Grzegorz K. nie budził zaufania jako profesjonalista. Był funkcjonariuszem o wątpliwej reputacji. Spotkałem się z wieloma negatywnymi opiniami krążącymi wśród funkcjonariuszy co do jego cech osobistych i sytuacji rodzinnej. Podkreślano, że wiele zawdzięcza układom personalnym. Szerzej o tym zagadnieniu informowałem Sejmową Komisję Śledczą w piśmie z dnia 19 maja bieżącego roku. Wielu moim rozmówcom nasuwało się pytanie, kto dał mu do ręki tyle władzy i jeszcze pozwolił działać bez nadzoru. Mój raport dla Włodzimierza Olewnika na temat chłopców ze specgrupy mógł wiele zmienić, gdyby policja była przejrzystą strukturą państwową. 3 kwietnia 2006 roku Włodzimierz Olewnik zeznał w prokuraturze. Uprzedziłem Popowskiego o tym, że natychmiast przekazuję jego informacje szefowi grupy, a Popowski orzekł, że to dobrze i nadal mi dostarczał różnych informacji na temat porwania. Popowski zachęcał mnie nieustannie do poczynań zgodnych z prawem, pomagał formułować wnioski do prokuratury, zebrać informacje, udzielał porad prawnych. Skutkiem tego moja działalność dotarła do świadomości pana Grzegorza K. i jego kolegów. Sądzę, że kontrowersyjne dane na ich temat też zaważyły na decyzję o moim aresztowaniu pod sfingowanym zarzutem. Na pewno wpływają one na nieprzychylne nastawienie policji do mnie, trwające do dziś. Niekompetencja i miałkość grupy to skandal o szerokim zasięgu, szarpiący prestiż policji. Do tego niektórzy z tych policjantów pracują nadal, a nawet otrzymują awanse i nagrody. O ile dobrze pamiętam, latem 2004 roku, w czasie jednego z moich pobytów na Śląsku, dowiedziałem się o prawdopodobnym udziale Kościuka w porwaniu, a także o wysterowaniu Nubiry, czyli samochodu z aktami, to znaczy o fachowo zaplanowanej i przeprowadzonej kradzieży. Jeden z informatorów wskazywał nadające do myślenia personalne powiązania jego siostry prawniczki i prawdopodobieństwo rodzinnego kontaktu w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Kościuk został wprawdzie zatrzymany, ale na skutek interwencji siostry, znanej śląskiej adwokatki, został zwolniony. Dawało to asumpt do podejrzeń o podejrzane układy i relacje z warszawskimi prokuratorami. Jak słyszałem, mogło dojść do tego, że posłużono się spreparowaną i przekręconą dokumentacją lekarską Kościuka, zaaprobowaną przez organy ścigania bez dłuższych dyskusji. Jeden z prokuratorów w tamtym okresie miał budować sobie dom i mówiono, że cytuję, jest w potrzebie. Któryś z prokuratorów miał zlecić wydanie akt policjantom z Płocka, lecz nie przyszedł tego dnia do pracy. Wiedział, że ci policjanci mają dokonać tego dnia drobnego przesłuchania, a w zasadzie dał takie wytyczne. W tym zaś akurat czasie samochód z aktami zniknął bez śladu. Błąd sekretarki z prokuratury wydającej akta sprawił, iż został jeden top, akurat najważniejszy, zawierający dowody przeciwko Kościukowi. Nie pamiętam, kiedy dowiedziałem się, co stanowiło zawartość tomu, ale od tamtej chwili zaczęła mnie nurtować nadzwyczajna liczba zbiegów okoliczności i korelacji czasowych w tej sprawie. Zestawienie tej pogłoski z odtworzonymi w mojej pamięci wcześniejszymi prywatnymi rozmowami z pracownikami FBI w czasie pobytu w USA sprawiło, że postawiłem tezę o współudziale funkcjonariuszy policji w samym porwaniu lub w zacieraniu śladów. Od tej pory zacząłem się rozglądać za nieprawidłowościami pracy policji. Uważałem, że całokształt mojej wiedzy zestawiony z zawieszeniem śledztwa w próżni powinien rozsądnych ludzi przyprawić o wniosek, że coś jest nie tak. Dysponując takim przekonaniem, zdecydowałem się na rozmowę z inspektorem Mirosławem G., ponieważ był oficerem CBŚ KGP. Znałem się z nim kilkanaście lat, pracowaliśmy razem nad wieloma sprawami. W tamtym czasie nie wiedziałem, że jest członkiem tej specgrupy do spraw Olewnika. Uprzedził mnie, że napisze z naszej rozmowy notatkę służbową, bo moja wiedza może być istotna. Jego zastrzeżenie mnie nie zdziwiło, ponieważ tego rodzaju informacja stanowiła przecież jego obowiązek jako funkcjonariusza policji, a w dodatku liczyłem właśnie na to, że powiadomią swoich szefów o tym, iż prawidłowości dochodzenia, o pewnych nieprawidłowościach w sprawie dochodzenia. Opowiedziałem mu o niektórych swoich ustaleniach w nadziei, że policja sama się upora z tymi wątpliwościami i problemem ewentualnego udziału funkcjonariuszy w sprawie. Nie sposób złożyć bowiem doniesienia o tego rodzaju podejrzeniach na najbliższym komisariacie w sytuacji, gdy stawką może być życie porwanego człowieka. Czas pokazał, że moja ówczesna działalność miała jeden zasadniczy minus. Była wbrew linii prowadzenia tej sprawy przez policję i prokuraturę. Oznacza to, że nikt z organów ścigania nie był zainteresowany tym, czy moja wiedza jest prawdziwa i na ile przydatna do uratowania życia Krzysztofa. A także, że ta wiedza lub moje stanowisko stały się zagrożeniem na tyle realnym, że postanowiono mnie odizolować, osadzając w areszcie na podstawie materiałów w części sfabrykowanych, a po części pozyskanych nielegalnie. W okresie 2-5 października 2004 roku, podczas kolejnego wyjazdu do Częstochowy w hotelu Vegas należącym do znanego mafioza Mrówy, syna dziada, w czasie nocnej imprezy spotkałem się z pracowniczką hotelu Gołębiewski w Wiśle. Opowiedziała mi o aferze, która miała miejsce w Gołębiewskim kilka dni wcześniej. Wtedy to do hotelu miało przyjechać dwóch policjantów, podobno z Komendy Głównej w Warszawie. Mieli listę osób i oficjalnie poszukiwali Krzysztofa Olewnika oraz członków jego rodziny w tym hotelu. Moja informatorka zwróciła na to uwagę, ponieważ na liście znajdowało się także nazwisko Jarosława G., to jest krewnego jej pracodawcy, a także Mileny S., znanej miss i modelki. Kiedy zarzuciłem dziewczynie, że konfabuluje, bo niemożliwe, aby policja działała w takiej sprawie w tak jawny sposób, podała mi numer do Jarosława B., szefa ochrony hotelu. Wciąż mam ten numer, ale nie chciałbym go publicznie w tej chwili podawać, który miał potwierdzić jej wersję. Nie zadzwoniłem, wystarczyła mi jej gotowość do wskazania innej osoby do potwierdzenia, że mówi prawdę. Zadowoliłem się też jej oświadczeniem, że nikomu z pracowników Gołębiewskiego funkcjonariusze nie nakazali dyskrecji w sprawie przeprowadzonych czynności. Ponieważ od dawna pojawiły się wątki o ukrywaniu się Krzysztofa i pomocy, której przy tym udzielała rodzina, Ta opowieść mnie bardzo zainteresowała. Przy ówczesnym stanie mojej wiedzy i domysłach odebrałem to jako uporczywe i nieracjonalne podtrzymywanie tezy o współudziale rodziny i o samouprowadzeniu. Utwierdzało mnie to w podejrzeniach wobec policjantów. Najszerzej zakrojone śledztwo może być fikcją, jeżeli jest tendencyjne albo ma za cel zatuszowanie pewnych prawd lub niedopuszczenie do ich ujawnienia. Po powrocie z Częstochowy spotkałem się z Włodzimierzem Olewnikiem. Powiedziałem, że policja w Wiśle przeprowadziła czynności w kierunku tezy o samouprowadzeniu, jak i współpracy rodziny. Nie spodobało mu się to. Zadałem mu też wtedy kilka pytań, by sprawdzić, czy jego odpowiedzi zgodzą się z moimi ustaleniami. Na przykład, co w tym czasie robił Klaudiusz, to jest mąż Danusi, który miał być na jakiejś konferencji lekarskiej, Anna, czyli druga córka, czy mogła coś załatwiać na jakichś targach związanych z przetwórstwem, z masarstwem. Włodzimierza Olewnika zainteresowało wtedy nazwisko Mileny S. Poprosił o podstawowe ustalenia. Ponadto Włodzimierz Olewnik uprzedził mnie, iż przekaże to wszystko Grzegorzowi K. Jak mi potem opowiadał, Grzegorz K. bardzo się zdenerwował i oświadczył, że będzie mnie chciał przesłuchać, a ściślej, że mi da po łapach. Nawet pobieżna analiza powyższych faktów pokazuje, jak ważną miałem wiedzę i jak bardzo byłem niebezpieczny dla tych, którzy nie chcieli jej ujawnić wówczas i którzy skrywają do dzisiaj. W owym czasie byłem świadkiem wielu zdarzeń, bo miałem dobre informacje. Słynąłem ze skuteczności, co generowało ogromny rynek współpracujących podmiotów. Mój profesjonalizm, wiedza i rzetelna praca, która mogła przyspieszyć rozwiązanie tej sprawy, niestety nie została właściwie wykorzystana. Finał etapu jest następujący. Nikt mnie nie przesłuchuje, mimo nalegania Włodzimierza Olewnika i dwóch służbowych notatek Mirosława G. Za to Grzegorz K., aby skorzystać z artykułu 19 ustawy o policji, finguje dokumentację i buduje teorię, iż za porwaniem Krzysztofa Olewnika, a także innymi porwaniami w Polsce, typowaniem ofiar, uprowadzeniami, przetrzymywaniem, podejmowaniem okupu stoję ja, Marcin Popowski, szef zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, dokonującej jakoby porwań i handlującej bronią i narkotykami, w skład której mieli wchodzić policjanci. Więcej niestety nie mogę powiedzieć ze względu na niejawność materiałów mojej sprawy. Dlatego zwracam się z prośbą o to, by komisja zechciała się zapoznać chociaż z tomem 51 akt niejawnych do sprawy 6DS35/05, gdzie znajduje się wniosek o PTK i KI. Skutkiem tego posunięcia specgrupy było utajnienie działań w sprawie dla rodziny Olewników i jej pełnomocników, a podjęcie działań przeciwko mnie. Było to działanie przemyślane, bo rodzina przestała mieć wiedzę, wpływ i kontrolę na to, czym zajmują się organy ścigania. Z drugiej zaś strony ja zostałem skutecznie i błyskawicznie zneutralizowany. Poprzez utajnienie oparte na fikcyjnych przesłankach rodzina Olewników nie miała możliwości korzystać z pełni swoich praw procesowych. Podsłuch powinien być stosowany, gdy inne metody techniki operacyjnej zawiodły lub są nieskuteczne. U mnie założono go w październiku 2004 roku i stosowano do maja 2005, to jest przez 8 miesięcy. Działania operacyjne zawieszono jakoby w sierpniu 2005 roku. Wtedy też przekazano sprawę do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Materiały z podsłuchu były analizowane pod kątem spraw obyczajowych. Podsłuch i rozległe czynności podjęte wobec mnie, mojej rodziny i znajomych nie potwierdziły hipotezy o moich związkach z porywaczami Olewnika ani związków ze światem przestępczym. W tamtych latach byłem rzecznikiem prasowym i utrzymywałem rozległe kontakty z dziennikarzami. Dziś wiem, że i te rozmowy były podsłuchiwane. W sensie praktycznym chodziło wyłącznie o to, żeby inwigilować moją działalność zawodową oraz życie prywatne. Mam głębokie przekonanie, że materiały uzyskane z podsłuchu powinny być natychmiast zniszczone po ustaleniu, że teza zawarta we wniosku o jego założeniu nie znalazła potwierdzenia w dowodach i samym podsłuchu. Nieistniejące rzekome ustalenia operacyjne stanowiące podstawę wniosku powinny podlegać szczególnej kontroli ze strony organu wymiaru sprawiedliwości, bowiem tylko taki system zabezpieczyłby prawa każdego obywatela i przeciwdziałał nadużywaniu nowoczesnych środków technicznych. Ktoś cynicznie wprowadził sąd w błąd, a przy okazji wypełniał akta medialnym sukcesem w sprawie Olewnika. Może też nie zależało mu na złapaniu sprawców porwania. Obecnie nie ma merytorycznej kontroli materiału operacyjnego stanowiącego podstawę sporządzanego wniosku o podsłuch. Materiał ten jest dla prokuratora niedostępny, a wydając wstępną zgodę zapoznaje się on jedynie z wnioskiem przedstawionym przez uprawniony organ. Decyzja prokuratora następuje po przeprowadzeniu formalno-prawnej oceny samego wniosku, nie zaś jego podstaw źródłowych. Odpowiedzialność za prawdziwość tez zawartych we wniosku ponosi całkowicie wnioskodawca. Tak więc prokuratura, która trzykrotnie wnosiła do sądu o przedłużenie mojego tymczasowego aresztowania, nigdy nie powołała się na ustalenia operacyjne stanowiące podstawę założonego mi podsłuchu, jak i na sam zapis rzeczonego podsłuchu. Nie dostarczyła również żadnego dowodu, że jakkolwiek jestem związany ze sprawą Lewnika. Proszę, aby komisja zanalizowała wniosek o podsłuch telefonii komórkowej i kontrolę internetu w mojej sprawie i oceniła, czy nie jest on aby materialnym dowodem fingowania śledztwa mającego odwrócić uwagę od sprawy porwania i zabójstwa Krzysztofa. Te mechanizmy pokazują, że prawo zamiast zwalczać zbrodnie, samo tworzy zło. Niepokoi, że od ręki założono podsłuch u mnie, natomiast być może nie założono podsłuchu panu Kościukowi, już wytypowanemu jako sprawcy, w chwili, gdy wydostał się z aresztu, a innym w tej sprawie celowo ich nie zakładano. Zatrzymano mnie w sposób brutalny i aresztowano w marcu 2006 roku. Nie stawiałem oporu, nie byłem uzbrojony. Jest taśma, nadal wszystko można obejrzeć w internecie. Nie trudno sobie wyobrazić aresztowanie szybkie, dyskretne, fachowe i mniej niebezpieczne. Po medialnym zatrzymaniu komunikaty prasowe policji operowały fałszywymi informacjami na mój temat, odebrały mi wiarygodność. Już 15 minut po moim zatrzymaniu powieszono na policyjnej stronie w internecie informację, która rozpętała szaleństwo mediów, że znaleziono u mnie karabiny maszynowe, granaty, nielegalną broń oraz narkotyki, a także, że korumpowałem policjantów z Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej. W kilka godzin później TV pokazała obszerny materiał. Była to gotowa policyjna inscenizacja, na którą nabrano dziennikarzy. W relacjach TV informacje o moim zatrzymaniu ilustrowały kadry z nielegalnej zbrojowni. Kałasznikowy, tłumiki, kilkanaście granatów, stos amunicji. To rzecz jasna, nie były przedmioty znalezione u mnie. Telewizja została oszukana przez policję. Dostarczono jej do emisji film z przeszukaniem jakiegoś mafioza z informacją, że to znaleziono u mnie. W kilku gazetach ukazały się relacje bogate w szczegóły. To dziennikarze dostali przecieki ściśle kontrolowane. W Gazecie Wyborczej opisano moje zatrzymanie jako mające związek z porwaniem Krzysztofa Olewnika, syna przedsiębiorcy z Drobina. Policja udostępniła mediom film nielegalnie nakręcony podczas zatrzymania, a także upowszechniła go w internecie, też bez zgody prokuratora, kierownika grupy i jeszcze wbrew telegramowi z Biura Spraw Wewnętrznych KGP, cytuję, telegram numer 21/06 z 22 marca 2006 roku, godzina 20, D2 poufne 10:66/04 od sekcji w Warszawie z rządu 2 BSW KGP, zakaz udzielania informacji mediom. I tak do czasu przeniesienia śledztwa w sprawie Olewnika do Olsztyna użyto mojej sprawy jako przykrywki czy parasola dla specgrupy za sfingowany sukces śledczy, który w istocie odwlekał wykrycie sprawców o kolejne miesiące. Chciałbym zwrócić uwagę komisji na rażący brak nadzoru nad funkcjonariuszami, którzy udzielają informacji ze śledztwa oraz upowszechniają wizerunek osoby zatrzymanej przed prawomocnym orzeczeniem sądu lub bez zgody prokuratury. Z późniejszego okresu chciałbym wskazać przeciek w artykule z Gazety Wyborczej z dnia 2 stycznia 2007 o inspirującym tytule Znany detektyw oskarżony. Bardzo mnie zdziwiło, bo jako osoba oskarżona dowiedziałem się formalnie o wniesieniu aktu oskarżenia do sądu dopiero 7 stycznia, podobnie jak i inne osoby oskarżone w tej sprawie. W czasie zatrzymania rewizji notorycznie łamano moje prawa. Nielegalnie przeszukano mieszkanie moich rodziców bez nakazu i bez zatwierdzenia czynności przez prokuratora. W latach 2003-2005 prowadziłem notatki na temat sprawy Olewnika. Zostały one zabrane przez CBS i kierownika grupy Grzegorza K., który był nimi żywotnie zainteresowany. Nigdy mi ich nie zwrócono. To były zapiski, wycinki, analizy, inne materiały w sprawie, na przykład kosztorys obserwacji Pazika i kontrowersyjne dane na temat specgrupy powołanej w czerwcu 2004 roku, które przedstawiłem Włodzimierzowi Olewnikowi. Znajdowały się one w teczce z napisem Olewnik i nie zostały standardowo opisane w protokole zatrzymania dowodów rzeczowych. Określenie zastosowane w protokole to jest teczka z dokumentacją. Można odnieść do dowolnej teczki z dowolną dokumentacją i łatwo zgubić co niewygodne. Wiem, że moja wiedza i opinie przekazane Włodzimierzowi Olewnikowi mogły zaszkodzić niektórym policjantom i dyrektorom z KGP, a także wielu pracownikom z Biura Spraw Wewnętrznych. W tym czasie bezskutecznie usiłowano wymóc na Włodzimierzu Olewniku zeznania obciążające mnie o wyłudzenie. Także inne przesłuchiwane osoby nakłaniano do składania fałszywych zeznań. Mnie również. Trzeci etap mego udziału w sprawie Olewnika zaczyna się w styczniu 2007 i kończy, gdy powstała komisja. Zacząłem wyjaśniać, dlaczego mnie aresztowano. Spotkałem się z panem Olewnikiem, a także prowadziłem z nim rozmowy telefoniczne. Szukaliśmy odpowiedzi, dlaczego zrobiono ze mnie parasol ochronny, czemu utworzono ten wątek, że jestem zamieszany w porwanie. Wymieniliśmy się aktualną wiedzą, rozmawialiśmy o nagłośnieniu problemu w mediach. Sprawa Olewnika stała się sprawą osobistą, bo od jej wyjaśnienia zależy moje dobre imię. Sądzę, że dysponowałem wiedzą niebezpieczną dla policyjnych układów, ale nie wykluczam, że coś, czego się wówczas dowiedziałem, mogło mnie albo kogoś, kto mnie wysłucha, szybko doprowadzić do wiedzy rzeczywiście niebezpiecznej dla inicjatorów porwania. Dopiero teraz z perspektywy czasu układa się to w mojej świadomości w logiczny związek przyczynowo-skutkowy i całość, bo część moich ustaleń się potwierdziła, i dostrzegam związek między moją sprawą karną i tym, co się działo w sprawie Olewnika. W sensie moralnym na pytanie, dlaczego mnie to spotkało, długo nie będę potrafił odpowiedzieć. O fakcie, iż mam podsłuch, wiedziałem długo przed moim aresztowaniem. Dowiedziałem się o tym na jednej z imprez towarzyskich, odbywających się z udziałem różnych osób, w tym funkcjonariuszy policji, że mają taką informację od dziewczyny, która miała na imię Blanka, a była zatrudniona w Komendzie Stołecznej Policji. Zatem fakt, iż moje rozmowy są podsłuchiwane, był też znany innym kręgom, a była to przecież informacja ze sprawy Olewnika. Kobieta ta przekazywała takie informacje, na poparcie tego te rozmowy są w aktach niejawnych. Kobieta ta przekazywała takie informacje już wcześniej osobom ze świata przestępczego, co BSW także bagatelizowało. Jest więc to przykład, że organa kontrolne w policji nie traktują jednakowo wszystkich funkcjonariuszy. Rozpocząłem walkę o dojście do prawdy. Wszczęto sprawę 5D42/08 prowadzoną w prokuraturze okręgowej w Ostrołęce przeciwko funkcjonariuszom, którzy mnie zatrzymywali, a następnie rozstrzygniętą postanowieniem sądu 14KP118/09. Ostatni etap mojego zainteresowania sprawą to czas pracy komisji. Obserwuję sprawę Olewnika i widzę brak służbowej i personalnej odpowiedzialności. Zastanawiające, że BSW KGP sprawdzało uczestników imprezy, która się odbyła w przeddzień porwania. Było informowane o podejrzeniach co do osoby byłego policjanta Wojciecha K. Kontrolowało sprawę kradzieży akt radiowozu. Przyglądało się sprawie przekazania okupu i koordynacji, a jednak nie objęło kontrolą wątków parasolowych, a także spreparowanych materiałów oraz nadal niczego nie ustaliło, jakby tuszowało czyjś udział. Jestem tylko drobną figurą, która wpadła w tryb sprawy Krzysztofa Olewnika i moja sprawa stanowi jej drobny odprysk, ale mam prawo do domagania się sprawiedliwości i przywrócenia mi dobrego imienia. Jeżeli obywatel, który przesiedział 9 miesięcy w areszcie śledczym z powodu fikcji tworzonej w toku postępowania przez policjantów, nie ma szans doczekać się sprawiedliwości, to tym bardziej nie może mieć na to nadziei rodzina ofiary potwornej zbrodni. Rozumiem, że moja krzywda jest nieporównywalnie mniejsza, ale nie rozumiem, dlaczego nie ma personalnej odpowiedzialności funkcjonariuszy za rażący sposób naruszania procedur. Aktualnie upłynęło 5 lat od założenia podsłuchu i podjęcia działań operacyjnych. Ponoszę negatywne konsekwencje zszargania opinii i czuję się po prostu skrzywdzony. Toczy się postępowanie 5D14/09 w prokuraturze okręgowej w Ostrołęce w sprawie gróźb kierowanych do mnie i łączących się z tą sprawą. Ich związek ze sprawą Olewnika jest dla mnie bezsprzeczny, bo zakładam, że jakiś element mojej wiedzy był i może nadal jest dla kogoś niewygodny. Na koniec zadaję sobie retoryczne pytanie. Kto z policji i skąd wiedział w 2004 roku, że Krzysztof Olewnik nie żyje? Takie przeświadczenie może dawać wniosek o założenie techniki operacyjnej z wcześniej już cytowanego artykułu 252, paragraf 2 KK w mojej sprawie. Wynika z tego wiedza, że Krzysztof Olewnik nie żył. Mam refleksję, że zamiast sumiennie szukać porywaczy i zleceniodawców zbrodni na Krzysztofie Olewniku, trwoniono siły i środki na zajmowanie się moją osobą tylko po to, abym się nie plątał przy ojcu ofiary, wskazując jemu nowe możliwości śledcze czy istniejące uchybienia i braki w pracy policji. Dziękuję.
Czy to jest koniec pana wystąpienia, tak? To już jest koniec pana wystąpienia, tak? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do zadawania pytań. Proszę bardzo, pan poseł Paweł Olszewski. Proszę, panie pośle.
Proszę świadka, czy mógł pan powiedzieć, ile spraw wówczas, kiedy zainteresował się pan tą sprawą, pan prowadził? Jakiego charakteru one były?
Sprawy gospodarcze, obyczajowe, rozwodowe, konsultacje związane z działaniami, zarządzaniem sytuacją kryzysową, sprawy PR-owskie.
Rozumiem. Dużo tych spraw pan miał?
W jakim okresie?
No w momencie, w którym zainteresował się pan tą sprawą.
Sprawy to jest coś, co się pojawia i znika po rozwiązaniu.
Czyli rozumiem krótkie jakieś, takie epizodyczne, tak?
A raczej tak.
Rozumiem. A czy mógłby pan powiedzieć, dlaczego zainteresował się pan akurat tą sprawą jeszcze raz?
Jeszcze raz powiedzmy. Mhm. Dlatego, że pisałem doktorat, dlatego, że zbierałem materiały naukowe, dlatego, że budziła ogólne zainteresowanie, dlatego, że byłem rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia Detektywów Polskich.
Rozumiem. A czy mógłby pan powiedzieć, bo nie ukrywam, że to mnie dość dziwi, bowiem zajmował się pan tą sprawą od 2003 roku do 2009 z przerwą, kiedy był pan tymczasowo aresztowany, czyli no przez dobrych kilka lat i wykonywał pan, jak rozumiem, szereg czynności, za które nie pobierał pan żadnego wynagrodzenia. Czy w komercyjnej działalności, a taką działalnością bez wątpienia jest działalność detektywistyczna, jest to standardowa procedura, aby w tak poważnych sprawach robić to charytatywnie na użytek doktoratu?
Nie, nie jest to standardowa procedura, natomiast być może są osoby, które stać na to.
Rozumiem, że do takich się pan zalicza.
Tak.
Rozumiem. Czy mógłby pan powiedzieć, jakie czynności wykonywał pan w tej sprawie na początku prowadzenia tej sprawy przez pana, zainteresowania się przez pana tą sprawą?
W jakim okresie, panie pośle?
Okres już określiłem, czyli w momencie, w którym zainteresował się pan tą sprawą na samym początku. Mhm.
Na początku czerpałem z informacji z białego wywiadu i czynności to po prostu analiza materiału, który jest ogólnie dostępny. To jest analiza informacji pozyskiwanych z różnych źródeł wówczas, tak jak tu wymieniłem osoby z kręgów policyjnych typu pan Tadeusz Kotuła czy pan Flis.
Rozumiem, a czy z panem Mirosławem Gruszeczką odnośnie tej sprawy pan wykonywał jakieś czynności?
Nie, czynności nie. Niewątpliwie w latach, tak jak pan się pyta, 2001-2003 rozmawiałem, ponieważ ta sprawa budziła ogólne zainteresowanie osób, które interesują się tematyką przestępczą.
Znaczy interesował się pan również czynnościami, które były wykonywane wówczas przez specgrupę policyjną, dokładnie Centralnego Biura Śledczego?
W 2001 roku nie wiem, czy było Centralne Biuro Śledcze w to zaangażowane.
Nie, ja mówię o panu Mirosławie Gruszeczce cały czas, czy mówię o tym już kolejnym etapie?
To już jest kolejny etap, tak jak podzieliłem. To który pan etap pyta, panie pośle?
Pytam w ogóle, wie pan, o pana relację z panem Mirosławem Gruszeczką, członkiem drugiej grupy operacyjno-dochodzeniowej Centralnego Biura Śledczego.
O tym, że był członkiem tej grupy, dowiedziałem się na wiosnę 2005 roku.
Czy prowadził pan z panem Mirosławem Gruszeczką rozmowy odnośnie czynności podejmowanych przez grupę?
Nie, prowadziłem rozmowy na temat moich czynności, które wykonywałem i z czego otrzymałem informację, że z tych czynności sporządzi notatkę służbową.
Czyli była tylko jedna rozmowa?
Nie, rozmów było wiele.
A czy mógłby pan powiedzieć, jaki był temat tych rozmów?
Ogólnie sprawa, ewentualnie informacje, które załóżmy w 2004 roku wydawały mi się istotne.
To jest... Dlatego zadaję pytanie, żeby pan uściślił, na czym polegały pana rozmowy odnośnie tej sprawy, jakie informacje chciał pan w toku rozmów bądź spotkań z pana znajomym Mirosławem Gruszeczką uzyskać? Mhm.
Ja nie chciałem uzyskać, ja chciałem przekazać informacje swoje.
Aha, czyli rozumiem, że ten przekaz był raczej z pana strony? Do pana Mirosława Gruszeczki, tak? No tak? Odnośnie tej sprawy.
Tak, ja byłem osobą, która pozyskuje informacje i przekazuje informacje wysokopostawionemu funkcjonariuszowi policji.
A skoro pan nie wiedział, że pan Mirosław Gruszeczka zajmuje się sprawą Krzysztofa Olewnika, to po co już w 2004 roku, jak pan powiedział, przekazywał mu te informacje?
No, pan poseł mnie słucha?
Właśnie bardzo uważnie.
Wysoko postawiony funkcjonariusz policji. Nieprawidłowości w sprawie, o których media donoszą od 3 lat. Ja, skromny pionek, tak jak mówię, pozyskujący informacje, które mnie niepokoją, które mogą być kluczowe dla sprawy. Po zebraniu tych informacji uznaję, że warto przekazać je postawionemu wysoko funkcjonariuszowi policji.
A czy znał pan wówczas już szefa grupy Grzegorza Korsana?
Dowiedziałem się o tym, tak jak czytałem, we wrześniu 2004 roku od pana Włodzimierza. Dowiedziałem się o nim, że jest członkiem grupy, czy kierownikiem grupy, a także poznałem personalia jeszcze 4 funkcjonariuszy.
Ale czy osobiście znał pan Grzegorza Korsana?
Nie.
Nie znał pan. A czy nie uważa pan, że bardziej zasadnym byłoby informowanie, prowadzenie rozmów na temat sprawy z kimś innym, a mianowicie choćby jeśli miał pan jakąś wiedzę, to zgłaszać się do prokuratury prowadzącej sprawę?
Nie sądzę.
To się różnimy w takim razie. Czy mógłby pan powiedzieć, czy miał pan relacje poza panem posłem Dziewulskim z innymi politykami?
Czy znałem innych polityków?
Tak. Nie, w kontekście tej sprawy rozmawiał pan z innymi politykami?
Mogłem napomknąć.
Tak, a mógłby pan powiedzieć za kimi?
W czasie jakichś spotkań na ulicy Rozwrat mogło dojść do jakiejś rozmowy ogólnej z panem posłem Ryszardem Kaliszem.
A na jakiej stopie był pan z panem posłem Ryszardem Kaliszem?
No, na zwykłej.
To jakby mógł pan powiedzieć, zdefiniować, na czym polega zwykła stopa znajomości, bo wiem, no nie jestem w stanie zinterpretować tej wypowiedzi.
Dzień dobry panie pośle, dzień dobry panie detektywie.
I czy na zwykłej stopie, cytując pana znajomości z panem posłem Ryszardem Kaliszem, prowadzi się rozmowy odnośnie tak drastycznej historii?
Tak, wynikał, ponieważ udzielałem się politycznie i związane moje zainteresowania były z poziomem jakimś bezpieczeństwa, czy tworzonych wtedy strategii przez partię SLD. Mogło to wynikać z jakiejś rozmowy czy działań. Czy coś było wątkiem, który mógł łączyć w tamtej sytuacji nasze rozmowy.
Czy mógłby pan przytoczyć choćby główny zarys rozmów z panem posłem Kaliszem odnośnie tej sprawy?
Że jest taka sprawa, że się nią zainteresowałem, że przejawia się nazwisko jednego z baronów z tamtego rejonu, który troszeczkę nieprzychylnie jest określany przez tamte środowisko, czy ewentualnie może mieć miejsce jakiś tam wpływ działania. To są ogólne rozmowy.
A czy mógłby pan powiedzieć, o jakim baronie pan mówi? Imię i nazwisko?
Sierpeckim.
Tak, imię i nazwisko.
Panu Grzegorzu Korytowskim.
Rozumiem, czy znał pan osobiście pana Grzegorza Korytowskiego? Powiedział pan, że na pewnej imprezie dowiedział się pan od funkcjonariuszy policji, że był pan podsłuchiwany. Czy mógłby
powiedziałem,
pan,
że na tej imprezie byli między innymi funkcjonariusze policji.
Przepraszam bardzo, jeśli pan pozwoli, zadam pytanie, bo póki co pana zacytowałem, a teraz chciałbym zadać pytanie. Czy mógłby pan wymienić imię i nazwisko tegoż funkcjonariusza, który przekazał panu tą wiedzę?
Jeszcze raz, powiedziałem, że byli tam obecni funkcjonariusze policji. W związku z tym nie mogę zacytować i powiedzieć, czy podać nazwiska.
Dlaczego pan nie może?
No bo nie powiedziałem, że to powiedział funkcjonariusz. Byli na tej...
Czy możemy powrócić do stenogramu oczywiście? Natomiast pana sformułowanie było takie, że na pewnej imprezie towarzyskiej, gdzie byli funkcjonariusze policji, jeden z funkcjonariuszy przekazał panu informację, że pani jakaś tam Blanka udzieliła taką informację. Dlatego zadaję panu pytanie. Skoro pamięta pan imię pani, której pan nigdy na oczy nie widział z komendy pani Blanki, to zadaję panu pytanie, jak się nazywał funkcjonariusz, który panu tą informację przekazał?
Nie pamiętam.
Nie pamięta. A pamięta pan, jacy funkcjonariusze tam byli?
Z komendy stołecznej, z komendy głównej.
A czy pamięta pan imiona i nazwiska? Zadaję to pytanie, bowiem w tej sytuacji warto byłoby również przesłuchać na tą okoliczność tych funkcjonariuszy.
No trudno powiedzieć, to była jakaś ogólna impreza. Prawdopodobnie było to było w klubie Kontiki, jeszcze wtedy istniejącym nad Wisłą. Sprawa dotyczyła, czy impreza dotyczyła, to był jakiś zjazd ogólny. Pamiętam. No.
Ale jaki zjazd? Jakby mógł pan mówić ciut bardziej precyzyjnie, bowiem trudno jest tutaj ustalić jakiś stan faktyczny. Czy jakiego charakteru impreza, kto w niej uczestniczył, co pan na tej imprezie robił, dlaczego rozmawia się o takich rzeczach, dlaczego poruszana jest kwestia porwania Krzysztofa Olewnika?
Nie była sprawa Krzysztofa Olewnika poruszana, tylko tego, że jest założony podsłuch.
Panu.
Tak, ale to tak jak powiedziałem, ta informacja jest w stenogramach, w aktach niejawnych i można ją odczytać.
Dobrze. Chciałbym jednak uzyskać od pana informację, jakiego charakteru była to impreza z funkcjonariuszami policji,
towarzyska.
Na której towarzyska. W związku z powyższym, jeśli była to impreza towarzyska, można domniemywać, że byli tam pana znajomi funkcjonariusze. Czy mógłby pan wymienić z imienia i nazwiska funkcjonariuszy, którzy byli na imprezie towarzyskiej wraz z panem?
Tak, ale nie zrobię tego w trybie jawnym.
Ale to nie są informacje, które trzeba chronić ustawowo, w związku z czym przesłuchanie na komisji jest przesłuchaniem publicznym i nie ma pan w tym momencie żadnego uzasadnienia, żeby chronić dane osobowe tych funkcjonariuszy.
Jeśli byli to funkcjonariusze operacyjni, to mam.
Imię i nazwisko może pan wskazać?
W trybie niejawnym.
Dobrze. Czy miał pan wgląd w materiały niejawne?
W swojej sprawie?
Tak?
Tak.
A mógłby pan powiedzieć, w jakie dokładnie?
No, konkretnie w które tomy?
Konkretnie chodzi mi, czy pamięta pan, w jakiej sprawie Czy pamięta pan kryptonim sprawy, do której miał pan wgląd?
Do swojej sprawy, tam nie ma kryptonimu. Sprawa...
A czy miał pan, dobrze, czy miał pan wgląd w materiały operacyjne kryptonim Carlos?
Nie, nie miałem, ale wiem, że taka sprawa istnieje i dotyczy również mojej osoby.
Rozumiem, a czy mógłby pan powiedzieć, jakie były powody aresztowania pana?
No, przeczytałem właśnie, smutne. Fikcja tworzona przez policjantów. Na podstawie artykułów, które również odczytałem.
Chciałbym jednak powrócić do pana relacji z panem Mirosławem Gruszeczką, czyli tym funkcjonariuszem, który miał rzekomo panu udzielać informacji odnośnie sprawy. Powiedział pan, że miał pan z nim relacje towarzyskie, koleżeńskie, tak?
Tak.
Zgłosił pan temu panu jednostronny przekaz odnośnie wiedzy, którą pan posiadał, tak?
Tak.
Chciałbym uzyskać jeszcze raz od pana odpowiedź. Pan Mirosław Gruszeczka nigdy w życiu nie przekazywał panu żadnych informacji odnośnie toczonego postępowania przez grupę.
Tak.
Dobrze. Czy mógłby pan powiedzieć, czy z kimś innym spoza z grupy utrzymywał pan kontakt?
Chodzi o funkcjonariuszy policji, czy o...
Tak.
Czy znałem policjantów? Wielu.
Z grupy, tak?
Nie, z grupy nie.
Zadaję konkretne pytanie. Tak. Czy spośród grupy znał pan innych funkcjonariuszy poza Mirosławem Gruszeczką?
Nie.
A czy mógłby pan powiedzieć, w jakich okolicznościach poznał pan Mirosława Gruszeczkę?
No to 15 lat temu. Czyli dłużej.
Czyli te relacje są raczej przyjacielskie, tak?
Tak.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chciałem się zapytać właśnie, jak przebiegała pana kariera zawodowa? Mhm.
W jakich latach w ogóle?
Tak. Mhm. Króciuteńko, tak żebyśmy mieli też wtedy różne pytania, proszę.
Zarys. Generalnie zajmowałem się sprawami związanymi z detektywistyką od roku 96.
A przedtem?
Byłem za granicą. Wcześniej prowadziłem firmę związaną z handlem, a jeszcze wcześniej też z detektywistyką, tylko jakby nie na swój rachunek się zajmowałem, czy sprawami związanymi.
Dobrze, czyli od 96 roku prowadził pan agencję...
Własną działalność, tak.
Tak, i to agencja detektywistyczna, tak?
Tak. 96 roku.
96 roku, dobrze. Tak. Jeszcze z tych jednych pytań uzupełniających. Powołał się pan na nazwisko Tadeusza Kotułę, tak?
Kotułę,
tak?
Tak, tak.
I kiedy pan datuje tą znajomość z panem Tadeuszem Kotułą?
98.
Ale bo... tutaj w sprawie Krzysztofa Olewnika.
Co?
Ale później do kiedy?
Gdzieś 2001, początek chyba 2002, jeszcze przed śmiercią. Także przed śmiercią i pana Tadeusza oczywiście.
No bo on był później zastępcą komendanta wojewódzkiego w Katowicach.
Ale mówię, że przed śmiercią jeszcze pana Tadeusza.
Tak, ale co ma pan Tadeusz Kotyła w tą sprawę?
Mówię, że jeszcze przed śmiercią rozmawialiśmy na ten temat, czyli to był tak gdzieś rok 2001, 2002. Później tego kontaktu już nie miałem. Nie, w Warszawie.
Bo był komendant zastępcą komendanta.
Tak, ale w Warszawie się wcześniej rozmawiać. Pan Flis był z Lublina, ale to też jakby nie...
Zastępca szefa Centralnego Biura Śledczego.
Tak.
Zasłużona osoba. Chciałem się też spytać pana, złożył pan 8 stycznia 2009 roku zażalenie na umorzenie przez prokuraturę okręgową w Ostrołęce postępowania przygotowawczego dotyczącego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji, jak i przez prokuratorów w trakcie jego zatrzymania, pana zatrzymanie podczas prowadzonych czynności tutaj. To było takie pana złożone umorzenie i tam są takie trzy wątki, o które chciałbym pana, jak można dopytać. Pozwoli pan też, żeby tutaj panowie koledzy też wiedzieli o tym, zacytuję je. Zostałem zmuszony do tworzenia mieszkania na polecenie policjanta Henryka Straussa, który wykorzystał informacje z podsłuchu o ciężkim stanie zdrowia mojego taty. Podeszły wiek, choroba, wieńcowa, dwukrotna operacja, bypassy. Szantażował mnie emocjonalnie i straszył, że ojciec może umrzeć w drodze do Warszawy. Dlatego lepiej będzie, jak otworzę mieszkanie. Rodzice przebywali wtedy pod Warszawą. Późniejsze wszelkie przepisy, protokoły zostały wymuszone groźbą pobicia. Tak, to jest pana?
Tak, moja.
Tak. I czy znał pan Henryka S.
wcześniej?
Tak.
Nie.
Czy pan Henryk S. te groźby, które pan tu potwierdza, te zachowanie,
tak.
Było to przy świadkach, czy to się odbywało?
Nie, no ja, nie zostały dopuszczone osoby do przeszukania, nie umożliwiono mi kontaktu z adwokatem. Byli tylko świadkowie na klatce w postaci dozorcy, a także sąsiadów, którzy widzieli pootwierane mieszkania i co się dzieje. Natomiast w żaden sposób nie dopuszczono ich na moją prośbę do tych czynności.
To jest też to, o czym pan dzisiaj to też mówił, ale też to tak. Chciałbym to precyzyjnie w tym właśnie odwołaniu tak sformułować. Można odnieść wrażenie, że była to celowa polityka, która miała na celu zamknięcie mi ust na temat nieudolności grupy operacyjnej powołanej do poszukiwań Krzysztofa Lewnika. To właśnie ci sami funkcjonariusze obawiali się wiedzy, którą pozyskałem na temat prowadzonych przez nich pozorowanych działań wykrywczych, nieudolności i ukrywania dowodów. I chciałem wiedzieć, o jakich dowodach właśnie pan tu wtedy pisał i dzisiaj też pan mówi o ukrywaniu. Jaki to materiał dowodowy?
Nie, uważam ogólnie, pisałem o sprawach związanych z nieudolnością tej grupy, a także o moich wnioskach, choćby tych rozmowach, które przeprowadziłem na terenie Śląska i uważałem, że to jest w jakiś sposób nawet moje zeznania ewentualne, czy moja wiedza mogą być tego typu dowodem w sprawie.
Ale pan mówi wyraźnie, że grupa pozorowała działanie i ukrywała dowody, więc o jakie dowody grupa...
pozorowała działania w sprawie, tak?
Ale jeśli... ukrywała dowody jakie? Czy ma pan przykłady?
Ukrywania dowodów?
Tak.
Fizycznie nie.
Jeszcze trzeci wątek, też dość interesujący. Twierdziłem również, że w trakcie mojego przesłuchania w dniu 23.03.2006 roku, kiedy na chwilę wyszła pani prokurator Monika Mazur, do pokoju wszedł pan Janusz Kaczmarek, ówczesny prokurator krajowy, przejrzał protokół przesłuchania, po czym powiedział do mnie, to do pana, kazali pana zniszczyć. Po zakończeniu przesłuchania fakt obecności Janusza Kaczmarka zapewne odnotował mój obrońca, adwokat Krzysztof Stępiński, który się z nim witał, a mnie później informował, że 3-miesięczny areszt jest już przesądzony.
Jest to błąd. To nie chodziło o pana Kaczmarka, tylko o pana Majewskiego.
Majewskiego, tak?
Tak.
Czyli tutaj to już...
Tak, to jest błąd.
Czyli pan prokurator Majewski.
Tak.
Czy wizyta pana prokuratora Majewskiego była związana z prokuraturze, była związana z pana sprawą, czy to wynikało...
Nie wiem, no wszedł po prostu do pokoju, powiedział, co miał powiedzieć, spojrzał na papiery i wyszedł.
Tak to wyglądało, tak?
Tak.
Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Proszę pana, zapytał mnie typowo, czy pan ma jakieś sympatie polityczne? Nie musi pan odpowiadać na to pytanie.
A w jaki sposób byłem związany do owo z SLD?
Czy to się przekładało na kontakty z ludźmi, którzy sprawowali w ramach tego ugrupowania jakieś funkcje władcze, istotne w aparacie administracji?
Byłem członkiem Rady Warszawskiej SLD, stąd moje kontakty z politykami z tego ugrupowania.
Czyli Rady Warszawskiej?
Członkiem Rady Warszawskiej SLD. Stąd moje kontakty z politykami z tego ugrupowania.
Czy pan i od kiedy ma licencję detektywistyczną?
96 roku dostałem. W 96 roku. Nie, 96 roku dostałem koncesję.
Na koncesję?
Tak.
Proszę pana, z jakiego powodu pan Dziewulski pana skontaktował z panem Olewnikiem? Inaczej mówiąc, gdzie był ten mechanizm poszukiwania kontaktu?
Znaliśmy się, ponieważ pisałem pracę na temat terroryzmu. To jest jakby jeden punkt na naszych relacji. Drugi, że byliśmy jakby z tego samego ugrupowania. I kolejna rzecz to jest kwestia tego, co powiedziałem, czyli że w sprawie przewijało się nazwisko Krzysztofa Rutkowskiego. I nie pamiętam, my się często spotykaliśmy, rozmawiając na temat różnych spraw związanych i z bezpieczeństwem, ale również pan poseł mi dawał często, czy rekomendował mi klientów, czy mnie rekomendował klientom.
Mówimy o panu pośle Dziewulskim.
Tak.
Proszę pana, jakie znaczenie w tej całej sprawie, w tych kontaktach ma pan Rutkowski? Pan wymienia jego nazwisko nie po raz pierwszy.
Był osobą kontrowersyjną jako detektyw w tamtym czasie. ponieważ nie tylko był posłem i w żaden sposób nie stawał za środowiskiem, czy w żaden sposób nie angażował się w prace związane z ustawą, wieloma rzeczami się zajmował, o wielu rzeczach się mówiło. Z racji tego, że Stowarzyszenie Detektywów Polskich miało za cel skupiać to środowisko, dbać jakieś normy, ustalać i tak dalej, poseł Dziewulski zwrócił uwagę, że jest tutaj osoba, o której się dość niepochlebnie wyrażała wówczas chyba rodzina w kwestii pieniędzy, które zapłaciła. I to było jakimś takim czynnikiem, który miał zwrócić uwagę moją na tą sprawę. Ale...
Na sprawę Krzysztofa Olewnika?
Tak, że po prostu jest ta osoba, czy miałbym te same podejrzenia, czy te same możliwości do ustaleń, co detektyw Rutkowski. Tak, no, ogólna, luźna rozmowa.
A jak wobec tego pan Dziewulski przedstawiał działalność biura pana Rutkowskiego w sprawie Olewnika?
No, nie jest tajemnicą, że panowie się chyba nie lubili od czasu, kiedy się spotkali w Sejmie. Chodziło o spór związany z jakimś samochodem i no, wyrażał się nieprzychylnie w każdym razie.
Ale to było podparte jakimiś argumentami, czy to wynikało
prawdopodobnie z informacji, które też posiadał z drugiej ręki, no bo nie sądzę, żeby sam angażował się w tę sprawę poza...
Ja pytam o jakieś konkrety dotyczące sprawy uprowadzenia Krzysztofa Olewnika. Czy padały jakieś argumenty ze strony pana Dziewulskiego, które w konkretnej sytuacji pokazywały działalność biura Rutkowskiego dla pana w interesującym kontekście, żeby pan się na
tylko
to zwrócił uwagę, zajął tym.
Ogromne pieniądze za brak wykonanych jakichś czynności. To był jakby...
Co to są ogromne pieniądze?
No pieniądze, o których wtedy wspominał, to bodajże było 500 czy 600 tysięcy, które...
Miał zainkasować pan Rutkowski za sprawę...
Czy nie wiem, czy pan Rutkowski, czy jego biuro, tak? Ale ogólnie informacja była taka, że mógł takie pieniądze wziąć, a nie wykonał żadnych czynności, więc no, powstawało pytanie, za co te pieniądze szły.
Czy pańska rola miała polegać na tym, żeby pan właśnie przypatrzył się działalności pana Rutkowskiego, czy pan miał...
Nie można tak powiedzieć.
Nie, ja pytam. Ja nie,
nie, nie, nie, nie. To po prostu było... Pan poseł zwrócił mi uwagę na jakiś wątek tej sprawy, że jest i mi mówi, czy mnie by to w jakiś sposób zainteresowało. No, to...
no dobrze, jest Rutkowski, jest Dziewulski i jest jakiś kawałek wątku tej sprawy. No ale pan się znalazł jakby w tej sprawie. W jaki sposób? Przełożenie pokazać komisji?
Spotkanie w restauracji.
Kto zaaranżował?
Nie pamiętam. No, tak jak mówię, spotykaliśmy się dość często.
Dziewulski, pan?
Nie potrafię powiedzieć.
Olewnik?
Nie. Pan Włodzimierz nie miał z tym jeszcze wtedy nic wspólnego. Po prostu.
Ale to no, chciałbym się dowiedzieć, jak doszło do kontaktu. Bo już wiem mniej więcej z jakiej inicjatywy. Skąd on...
Mogło być tak, że się spotkaliśmy przy okazji jakiejś sprawy, którą wspólnie omawialiśmy, realizowaliśmy, czy ja coś wykonywałem związanego albo z zadaniami czy partyjnymi, czy biznesowymi. I w trakcie tej rozmowy doszło do informacji o porwaniu Krzysztofa Olewnika. Dlaczego? Nie wiem. Być może w tamtym okresie pojawił się świeżo jakiś artykuł w sprawie. Być może coś zainspirowało pana posła, a być może był to już moment, kiedy rodzina...
Ja rozumiem tą sytuację, w której doszło do rozmowy pana z panem Dziewulskim, ale ciągle chcę jakby poprosić pana o przekazanie, jak doszło do pana kontaktu z panem Olewnikiem na bazie tego przełożenia.
A rozumiem. No to po tej rozmowie, kiedy wyraziłem chęć jakby współpracy czy zainteresowania się sprawą, doszło do tego, że albo został mi udostępniony telefon do pana Włodzimierza, albo pan Włodzimierz zadzwonił do mnie z rekomendacji wtedy posła.
Inicjatywa leżała po stronie pana posła Dziewulskiego, czy pan Dziewulski był pośrednikiem pomiędzy panem Olewnikiem a panem?
Nie, no pan Dziewulski tutaj nie był zainteresowany sprawą jako podmiot gospodarczy. No, odniosłem wrażenie, że interesuje go sprawa jako po prostu sprawa, która nurtuje kraj no, w tym momencie.
Problem poważny ma pan Olewnik, bo mu porwano syna.
Tak.
No, należałoby sądzić, że to on szuka kogoś, kto mu udzieli pomocy.
Tak.
A my wiemy, że jest na razie tak, że to pan Dziewulski przy okazji mówi, że jest taka sprawa, czy by pana nie zainteresowała. Pan... ciągle mi brakuje przejścia na pana Olewnika.
No pan Olewnik może mnie nie znał, no sam nie nawiązał kontaktu sam z siebie, nie zadzwonił do mnie i powiedział, może pan pomoże.
Niech pan mówi, co było, a nie co nie było. No jak pan się z Olewnikiem wreszcie spotkał? To tak, czy się pan spotkał?
To najpierw doszło do rozmowy telefonicznej, w której...
Z czyjej inicjatywy?
Nie pamiętam. Albo dostałem telefon ja od pana posła Dziewulskiego do pana Włodzimierza i wykonałem go sam, oferując czy powołując się na rozmowę takową, albo pan Włodzimierz zadzwonił do mnie wcześniej, mając rekomendację na mój temat od pana posła.
Co ustaliliście panowie? Jakie z tego kontaktu wynikały konsekwencje?
Była czysta rozmowa na temat tego, że jest taka sprawa. Ja się podzieliłem swoimi...
Kiedy to było? Pamięta pan? Potrafi pan to w czasie
Wiosna. Dla mnie była to wiosna 2004 roku.
Wiosna 2004 roku, tak?
Tak.
Czyli no... od 2001 roku, licząc, to prawie 3 lata od porwania.
2,5.
Tak.
To był pana pierwszy kontakt
z panem Włodzimierzem.
Tak. I co z niego wynikało?
Rozmowa, dyskusja.
Ale to konkrety. No, pan mu zaoferował jakąś pomoc? Czy on poprosił,
tak, powiedziałem,
o co chodziło?
Nakreślił sprawę. Liczył cały czas, że Krzysztof żyje, że można coś w tej sprawie zrobić. Wspominał o jakichś wątkach na temat prowadzonych działań przez policję miejscową, a także przez policję radomską. Wymiana zdań po prostu. Ja wtedy...
Oczekiwał od pana pomocy? Odebrał pan to tak, że on chce pana po prostu zaangażować w tą sprawę?
Że nie odtrąca mnie w jakiś sposób i że liczy się...
Pan ma biuro detektywistyczne i pan z tego żyje. No, sprawa jest życiowa dla detektywa, wydawałoby się, a pan mówi nie odtrąca.
Nie odtrąca, no ja nie mogę się narzucać ze swoimi usługami dla klientów, no nigdy go nie robię.
No, to znaczy, wie pan, no albo się ktoś narzuca, albo ktoś kogoś chce, albo go nie chce. No, tylko
jak... To ja odniosłem wrażenie, że jest zainteresowany szczególnie, tak jak mówię, coś zaintrygowała pana Włodzimierza w rozmowie na tyle, że doszło w następstwie tej rozmowy do naszego spotkania osobistego.
A ja myślę, że już przeszliśmy do tego spotkania i rozmawiacie o sprawie. No. Czego on od pana oczekiwał?
Rozpoznania sprawy, czy spojrzenia świeżego na sprawę. Nie wiem, byłem przedstawiony jako osoba, która może mieć jakieś kontakty, która zna się na sprawach związanych z telefonią, że mu doradzę. Zaczęliśmy luźno rozmawiać. Te rozmowy trwały bardzo długo. Na początku również ja podchodziłem do sprawy bardzo nieufnie i ostrożnie, do tego stopnia, że pan Włodzimierz przyjeżdżał ze swoją córką, wówczas dajże była w ciąży, i też nie chciałem jakby rozmawiać, nie chciałem rozmawiać w większym gronie, bo gdzieś była ta lampka czy zakorzenienie, że właśnie rodzina jest zamieszana. Właśnie to było takie, tylko pan Włodzimierz siadał na przykład ze mną oddzielnie, a pani Danusia siedziała gdzieś tam sobie z boku, tak?
Czyli był pan traktowany jako taki konsultant o nieokreślonych kompetencjach i nieokreślonych warunkach tego współdziałania.
No tak.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł Żydera.
To chciałbym jeszcze parę faktów ustalić. Czy przed tą wiosną 2004 roku pan miał związek ze sprawą? Czy pan się interesował tą sprawą? Jeżeli tak, to co pan robił konkretnie? Jakie były pana ustalenia? Z kim się pan spotykał, etc.?
Panie pośle, w pierwszym etapie wyłącznie, tak jak powiedziałem, na etapie białego wywiadu, analizy informacji ogólnie dostępnych, czyli moment porwania, moment okupu do mojego spotkania z panem Włodzimierzem, czyste informacje płynące z różnych źródeł.
Dobrze.
Żadne angażowanie się osobiste. Analiza.
Był pan w Drobinie do wiosny 2004 roku?
Nie.
W sierpcu?
Nie.
W Płocku?
Nie.
W tej sprawie, rozumiem, wszystko polegało na tym, że pan informacje zewnętrzne,
tak,
interesowanie się ogólne sprawą.
Tak,
no, tak to można określić, tak?
Tak.
Czy miał pan ogólną wiedzę?
Tak, od dziennikarzy śledczych.
Co z tej ogólnej wiedzy pana wynikało wówczas na stan wiedzy, no, załóżmy z rozmowy do tej wiosny 2004 roku? Dojdźmy, bo rozumiem, że do tego czasu pan innych działań nie podejmował.
W tej sprawie czy w innych?
W tej sprawie konkretnie.
Nie, nie podejmowałem.
Krzysztofa Olewnika. To czy jaki był pana zakres wiedzy, co wynikało z tego, co pan sobie ustalił jako detektyw?
Mogę powiedzieć, że ogólnie chaos informacyjny, bo były różne wtedy teorie. Ta jedna prowadząca do samouprowadzenia i wątków związanych właśnie z tym zdarzeniem, jak i udziału rodziny w sprawie, najbardziej chyba lansowana. Poprzez możliwość udziału miejscowego środowiska przestępczego w tym zdarzeniu, poprzez dziwne okoliczności towarzyszące sprawie, a czynione przez funkcjonariuszy policji.
A czy mógłby pan powiedzieć, skąd była wiedza o dziwnych czynnościach funkcjonariuszy w tej sprawie?
Też mówię, no, z zasłyszanych informacji z białego wywiadu były podkreślane w doniesieniach prasowych, podkreślane te informacje z wywiadów, których udzielał pan Włodzimierz na temat spotkania.
Okay. To przejdźmy teraz do tego spotkania z panem Włodzimierzem Olewnikiem. Tak, rozumiem, że dochodzi do tego spotkania. Zaczynacie rozmawiać o sprawie i pan oferuje, no, jest pan detektywem, mówi tak, jestem w stanie panu pomóc. Na czym ta pana oferta polegała?
Będę się starał panu pomóc, chcę pomóc.
Będę się starał, tak?
Tak, wierzę, że Krzysztof żyje. Przyjrzę się sprawie, będę analizował przy okazji wykonywanych innych jakichś czynności związanych właśnie z bezpieczeństwem, ze spotkaniami.
Okay.
Będę zbierał informacje, analizował.
Czy pan Włodzimierz Olewnik wyznaczył panu jakiś zakres szczególnego zainteresowania, że pana prosił, żeby pan się tą, a nie inną sprawą akurat zajął?
To dotyczyło osoby Mileny Smolickiej.
Mhm.
To dotyczyło informacji związanych z BTS-ami, żebym wytłumaczył, jak funkcjonuje elektronika, bo pan Włodzimierz na tamten czas nie miał takiej wiedzy, w sensie jak można wykorzystać te informacje.
Chodzi o billingi? Czy o co chodzi? Czy funkcjonowanie przekaźników?
Funkcjonowanie, czy wykorzystywanie kart w telefonach, czy jest możliwość wzięcia billingów z budek telefonicznych,
tak,
z kart i tak
dobrze,
dalej.
Tak, to już wiemy. I co jeszcze?
Mhm. Jeszcze coś podlegało analizie, ale nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć.
Rozumiem, że tak, umówił pan się, że pan dokona takich sprawdzeń dotyczącej Mileny S, tak? Mhm. I tych, czy wykonał pan to, co się pan umówił z panem Włodzimierzem?
Tak, w jednym ze środowisk, no tak, dokonałem.
Wykonał pan, tak? Czyli złożył pan jakiś raport?
Informacje, tak.
Informacje. Czy robił pan to nieodpłatnie, czy to w ogóle była rozmowa z panem Włodzimierzem na temat tego, że ja wykonuję różne usługi, wymaga to gdzieś wyjazdów, ustaleń, czy zamian za to ustalił pan jakieś wynagrodzenie za swoje czynności?
Nie.
W ogóle nie rozmawialiście na temat wynagrodzenia?
Tak jak mówię, jedyna rozmowa o pieniądzach była w sytuacji, kiedy z jakichś tam źródeł potwierdzało się to, że mogą brać udział, czy mogli wziąć udział w porwaniu ludzie z miejscowego świata przestępczego i wtedy proponowałem założenie stałego punktu obserwacyjnego albo podjęcia się obserwacji jednej z osób i wtedy przedstawiałem koszty związane z jakichś bezpośrednich działań ewentualnie. To była jedyna rozmowa na temat pieniędzy.
Rozumiem, że tak. Wykonał pan te umówione z panem Włodzimierzem czynności, czyli sprawdzenie Mileny S, poinformował pan pana Włodzimierza, jak funkcjonują te sprawy związane z elektroniką, z przekaźnikami i co dalej?
Tak. No każdy wątek w jakiś sposób budził zainteresowanie pana.
No to jest oczywiste.
No zbierał potrzebną mu wiedzę.
Ale
wie pan, ja miałem cały czas przeświadczenie, że tak jak powiedziałem, jestem trybem, który wykonuje jakiś etap działań.
No staram się ten tryb ustalić. Pan Włodzimierz zlecił, pan wykonał.
Tak.
I koniec, co, pustka?
Pustka.
Żadnych kontaktów?
Nie, no kontakty były, natomiast nie...
Czego one dotyczyły?
Nie opowiadał mi... No, na przykład wynikała jakaś nowa sprawa, czy pan Włodzimierz miał informację.
Czy mógłby pan skonkretyzować, bo to jest na bardzo dużym stopniu okulności, co w tej chwili pan mówi. Tu pan powiedział dwie konkretne rzeczy. Jakimi konkretnymi rzeczami pan się potem jeszcze zajmował? Czy tylko ogólnie pan rozmawiał z panem Włodzimierzem?
Nie, no to tak jak mówię, no informacja o Franiańskim pozyskana, czy o Wiśle na Śląsku, uważam, że była informacją najważniejszą i umożliwiającą podjęcie bardzo dużych i konkretnych działań na tamten czas.
Czy mógłby pan przybliżyć komisji, na czym polegało to ustalenie pana?
Tak. Po pierwsze, że wciąż jest tworzony wątek o samouprowadzenie, czyli są to te działania związane z wyjazdami i podtrzymywaniem informacji, że Krzysztof Olewnik ukrywa się albo w górach, albo w Austrii. Rodzina dojeżdża do niego, dostarczając mu pieniędzy. I właśnie na potwierdzenie tej tezy był ten wyjazd do Wisły, gdzie dość przypadkowo wszedłem w posiadanie tej informacji, można powiedzieć. Następnie informacja o tym, że Kościuk został zatrzymany i to zatrzymanie mogło się odbyć prawdopodobnie tylko raz, dlatego że komenda policji w Płocku bodajże odmówiła po raz drugi zatrzymania bez postawionych pisemnie zarzutów. Kolejna sprawa to jest kwestia tego, w jaki sposób został, że tak powiem kolokwialnie, wyjęty z aresztu.
No ale mógłby pan bliżej, mówi pan teraz o sprawach, ale jakie był, przejdźmy od początku, tak, Wisła. Pan powiedział, że to był bardzo ważny wątek.
No tak, uważam, że wątek bardzo ważny, bo jeśli się podtrzymuje 3 lata prawie po porwaniu, cały czas tezę o samouprowadzeniu, nie mając ku temu żadnych powodów, no to jest to dla mnie bardzo ważne. Jeśli się cały czas obwinia rodzinę, to jest to też chyba bardzo nie w porządku, nie mając ku temu żadnych podstaw.
Czyli rozumiem, że pan swoimi działaniami wykluczył możliwość współpracy rodziny z Krzysztofem, tak?
Tak, mało tego, na którymś ze spotkań stwierdziłem, że za panem Włodzimierzem ktoś przyjechał. I na podstawie naszej rozmowy, zachowań osoby wówczas w hotelu Sheraton, gdzie nawet kierowałem nasze spotkanie w ten sposób, żeby usiąść w jednej z kawiarni pod kopułą kamery, abyśmy mogli ewentualnie, jak będzie taka potrzeba, no bo to nie było wiadomo, czy to jest policja, czy może świat przestępczy, ponieważ był to moment, kiedy pojawiały się również pogróżki, mogły się pojawić pogróżki w stosunku do córki, pani Danusi. Poprosiłem, żebyśmy tak usiedli, żeby ewentualnie oko kamery obejmowało osoby, które przyszły za nim i umówiliśmy się nawet w ten sposób, że wyjdę z kawiarni i zrobię tak zwany moment kontrobserwacji, co potwierdziło, że rzeczywiście osoby, które przyjechały, pojechały za wtedy panią Danusią i panem Włodzimierzem, którzy przyjechali.
Ustalił pan, kto to był?
Nie, natomiast no, wszelkie powiedzmy cechy charakterystyczne ówczesnego pojazdu mogły wskazywać, że jest to samochód policyjny.
Policja po prostu kontroluje pana Włodzimierza, tak?
Pan takiego wniosku.
Dobrze, pan mówił coś o Franiańskim i o Śląsku, czy...
Nie o Franiańskim, tylko o Kościuku.
O Kościuku, coś bliżej o Kościuku i o Śląsku?
Nie, że na Śląsku pozyskałem informacje.
O Kościuku, tak?
Tak, i o Wiśle.
O Kościuku. Mógłby pan bliżej powiedzieć, jakie to były informacje ze Śląska o Kościuku?
Informacje dotyczyły zatrzymania tej osoby, a także tego, iż było wskazanie płynące z grupy przestępczej, że jest to osoba, czy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, iż jest zamieszana w to porwanie, a została wyciągnięta z aresztu przy pomocy siostry adwokatki, która ma nie tylko oparcie, prawdopodobnie, bo tego nie wiem, w kimś z rodziny, kto jest wysoko postawionym funkcjonariuszem policji wojewódzkiej albo w Katowicach, albo w Częstochowie, a jednocześnie ma kontakty z kimś z prokuratury warszawskiej.
Czy tą wiedzą się pan z kimś podzielił, że Kościół może mieć sprawę?
Tak, to
związek ze sprawą?
Tak, ja od razu tą informację przekazałem panu Włodzimierzowi. To jest nasze spotkanie właśnie po moim przyjeździe z Częstochowy, gdzie się spotykamy i gdzie pan Włodzimierz jest tym przerażony i mówi, że o tym poinformuje.
Jaki to był termin? Pan sobie przypomina, w jakim okresie, czy przybliżenie terminu? Proszę bardzo.
Bo mam to dokładnie, ponieważ
to jest
w jednym z kalendarzy...
W jakim terminie to było?
W jednym z kalendarzy była ta data, który... Byłem w okresie 2-5 października 2004 roku. Natomiast no prawdopodobnie przekazałem zaraz po przyjeździe.
Po tym, ale to już mam ustalenie, że nie wcześniej niż przed 2 października.
Byłem w Częstochowie 2-5 października. Wtedy pozyskałem tą informację.
Jest jasne. Czy poza Włodzimierzem Olewnikiem z kimś się pan dzielił tą informacją?
No
poza
tak, oczywiście. No podzieliłem się tą informacją z Mirosławem G.
Z Mirosławem G.
Tak,
dobrze.
To była nasza druga rozmowa, gdzie dość istotną informację pozyskałem, również ze względu na kradzież akt, gdzie osoby obecne tam podawały informacje, że mógł być to wysterowany proces tej kradzieży samochodu. Miało to mniej więcej polegać na tym, że przyjedzie ekipa z Płocka, która teoretycznie miała przyjechać chyba w piątek, natomiast ze względu na późną godzinę przyjazdu, czy możliwości wyjazdu samochodu po akta do Warszawy, ktoś z policji miał się nie zgodzić na to w Płocku, na wyjazd tego samochodu i przełożył delegację funkcjonariuszy na bodajże poniedziałek. Kierowały nim względy tego typu, że wyjazd miał nastąpić około godziny 14 bądź 15 z Płocka do Warszawy, co w jakiś sposób plus odebranie akt, plus wykonanie czynności powodowało, że funkcjonariusze wrócą około godziny 22-23, na co nie chciał się zgodzić. No i przełożył ten wyjazd na poniedziałek. Informacje, które wówczas miałem, mówiły, że w prokuraturze jest osoba, która wyda te akta wraz z wytycznymi, jakie czynności mają wykonać funkcjonariusze. No i wiem, że mieli to wykonać. Natomiast tam pojawiła się obserwacja, że może być to sytuacja w pewien sposób wysterowana. No i tyle.
Panie pośle, proszę bardzo, pan poseł Leszek Aleksander.
Dziękuję bardzo. Mówimy o konkretnych spotkaniach, ale mam takie pytanie. Czy może pan przypomnieć, ile razy spotykał się pan z panem Włodzimierzem Olewnikiem czy innymi członkami rodziny?
Z innymi członkami rodziny się nie spotykałem, gdyż w początkowej fazie, przyznaję się, uważałem, że mogą być, czy po prostu dopuszczałem wątek również samouprowadzenia. Nie odrzucałem go w jakiś sposób wcześniej, nie mogąc się zapoznać z materiałami jakimiś, czy dopiero rozmowy z panem Włodzimierzem i ten wątek jakby wyczyściły. Z panem Włodzimierzem spotkałem się około 4 razy. Reszta to były rozmowy telefoniczne.
Ale rozumiem, że rozmowy telefoniczne też były.
Co?
Rozmowy telefoniczne też były,
tak? Tak. No to też mamy temat tych rozmów, a także na potwierdzenie informacji, które podaję, na przykład o panu Kościuku, mamy, czego też nie mogę tak ujawnić, te informacje są w aktach niejawnych, mojej sprawy, nie Carlosa, mojej sprawy, która była wypadkową na moją sprawę.
Rozumiem. Czy wszystkie działania, które pan podejmował, w jakiś sposób zgadniał pan z Włodzimierzem Olewnikiem?
Nie. Nie uzgadniałem. Dlatego, że wiele wydarzeń pojawiało się w jakimś tam toku albo było wypadkową kolejnych działań, więc trudno było uzgadniać. No, jeśli one się mieściły w jakiś sposób w tym, że mogę je wykonać nie ponosząc nakładów finansowych czy zbytnich czasowych, to je robiłem. To po prostu, no cóż, no w swoim zawodzie miałem kontakty z różnym środowiskiem i wykorzystywałem te kontakty, tak?
Rozumiem, że
uzyskane informacje przekazywał pan na bieżąco panu Włodzimierzowi Olewnikowi, te, które panu udało się pozyskać w jakiś sposób.
Tak, i stanowią też zapisy. Te rozmowy są nagrane. Duże zapisy właśnie.
Rozumiem. A czy w rozmowie z panem Włodzimierzem Olewnikiem, jaki pan odczuł, że pan Włodzimierz ma stosunek do policji prowadzącej sprawę? Czy to był pozytywny, czy był zadowolony z funkcjonowania policji? No bo rozumiem, że i ten wątek gdzieś tam panowie poruszaliście na pewno rozmowę.
W początkowym okresie, to jest wiosny 2004 roku, no nieufny i nieprzychylny ze względu na według niego powielane pewne tezy, błędy, ewentualnie niewykonywanie pewnych czynności, o których wiedział, no bo jako strona procesowa pewno miał wgląd do materiałów i niektórych informacji mógł mi udzielić. Natomiast w momencie rozmowy z panem posłem Dziewulskim, jego interwencji, czy też zainteresowania sprawą u pana ministra Brahmańskiego, powołania grupy, miał do tej grupy szacunek, wiele zaufania, wiele radości w sobie i wiele nadziei.
Czyli my mówimy o powołaniu grupy w CBS-u, to jest zapowiada.
Tak.
Czy w rozmowie, gdzieś tam, w którejś, której panowie prowadziliście, poruszany był wątek firmy detektywistycznej pana Rutkowskiego?
Z panem Włodzimierzem, tak?
Tak, cały czas.
Tak, i były to informacje tak trochę nieprzychylne na zasadzie, że ludzie przyjeżdżali, mieszkali, korzystali z bazy noclegowej i transportowej pana Włodzimierza. To dość ogólne informacje, dzisiaj nie przypomnę sobie wielu, no to na przykład to, że nagrywali rozmowy, czy mieli jakiś sprzęt, którego wówczas nie miała policja, czy nie dysponowała takim sprzętem, że dość dużo kosztowały wszystkie te działania pana Włodzimierza.
Ja rozumiem, ale czy gdzieś przejawiał się tam wątek, że gdzieś ten wątek, który również w komisji był, że podczas kiedy firma detektywa Rutkowskiego zajmowała się tematem, pan Włodzimierz, nie mając zaufania do policji, i przy jak gdyby no, poparciu pana Rutkowskiego nie przekazywał wszystkich informacji policji. Czy ten wątek gdzieś tam w rozmowie był poruszony?
Ja taki wątek osobiście też odbierałem, to co powiedziałem, że pan Włodzimierz dużo wie, natomiast tak jak pan poseł pytał, ta wiedza nie zawsze wracała. To znaczy ja byłem tym trybem, załóżmy, który zbiera informacje, przekazuje, natomiast wciąż odnosiłem wrażenie, że i tak jest ktoś, kto poddaje to dalszej analizie, innym czynnościom, być może stąd niechęć do obserwacji jednego punktu, bo być może po takiej sugestii ktoś tą obserwację robił. Tego nie wiem. To była moja jakby sugestia i liczyłem na to, że ona jest dobra, trafna i będzie wykorzystana. Być może ja ją będę gdzieś tam realizował. Podobnie tutaj, no. To nie miałem takich...
W jakich okolicznościach i kiedy zakończył pan współpracę z panem Włodzimierzem Olewnikiem? Czy w ogóle pan zakończył, czy ta współpraca nadal trwa?
Nie, myślę, że nie zakończyłem. Myślę, że nie było nigdy rozmowy. Proszę się tym nie zajmować, proszę nic nie robić w tym kierunku. Po moim wyjściu z aresztu spotkaliśmy się dużo więcej razy, łącznie z tym, że opracowywaliśmy wręcz program, który miał się ukazać w marcu w telewizji EduSat, gdzie po raz pierwszy miało być tak duże zainteresowanie sprawą. No to należy powiedzieć o tym, że komisja jest teraz. Natomiast to zainteresowanie tą sprawą, a także nieczułość pewnych organów towarzyszy temu od początku. To chcieliśmy zainteresować i pan Włodzimierz, wiedząc, że mam też wykształcenie PR-owskie, chciał skorzystać z tego, żeby tą sprawą zainteresować jak największe grono dziennikarzy, osób mediów. Wielokrotnie mówił, że wyczerpał wszelkie możliwe ścieżki do polityków, osób funkcyjnych, które mogą mu pomóc. Więc to robiliśmy i spotykaliśmy się jeszcze parę razy, czasami z panem mecenasem zamienialiśmy jakieś tam słowo w tej sprawie. Na bieżąco rodzina była informowana o moich ruchach, na przykład poprzez korespondencję mailową, a dotyczącą jakichś działań, ustaleń, czy powiedzmy spraw, którymi należało zainteresować odpowiednie osoby, struktury.
Rozumiem. W wielu wywiadach i informacjach, i chyba nawet dzisiaj, użył pan takich słów, że według pana ta sprawa jeszcze nie została zakończona, czyli ci, którzy zostali skazani, że to jeszcze nie wszyscy. W związku z tym, no jakie są pana tu jeszcze przypuszczenia? No bo tak, w wielu miejscach pan to mówi,
No bo panie pośle, na zdrowy rozsądek to mi się wydaje, że w państwie prawa i w państwie, o które w ten sposób walczyliśmy, jest to niemożliwe, żeby sprawa o takim przebiegu, takiej historii i z takimi kosztami, ofiarami trwała bez jakiegoś drugiego dna. No ja nie uważam, że to jest możliwe po prostu. A budowanie wszelkich wątków, no to nam ułatwia życie i je buduje, no bo komisja też jest wytworem, znaczy wytworem może brzydko powiedziane, ale jest stworzona czy skutkiem choćby trzech samobójczych śmierci. Dzisiaj nikt nie zakłada, że ta komisja by była, gdyby nie te rzeczy. Pan Włodzimierz dalej by pisał pisma, ja bym sobie coś tam wytropił, podał taką informację, być może inne osoby również. Także uważam, że ta sprawa nie jest do końca czysta, tym bardziej, że na tle porównań innych porwań w Polsce, osób, które miały decyzyjny wpływ na te porwania, nie wszystko jest jasne. Ani tło, ani działania tych osób, łącznie z porwaniem wspomnianej Eweliny B.
Czy rozumiem, że widzi pan tu jak gdyby, że no inspiratorzy tego porwania, rozumiem, jeszcze nie zostali ukarani?
Jeszcze raz przepraszam.
Że inspiratorzy...
Że inspiratorzy mogą być w tej sprawie, że drugie dno może być w tej sprawie. Liczę również na to, że będzie wyjaśnione, bo tak jak powiedziałem tutaj, choćby sprawa mojej osoby, czy wprowadzenia tego wątku we wspomnianej sprawie Carlosa i nadawania nawet dziwnych kryptonimów, które charakteryzowały tą osobę, która to zrobiła, no to o czym świadczy?
Mówił pan również, że...
Carlos, wie pan, wywodził się z tego, że Krzysztof miał ciągle zmieniać twarz i ciągle zmieniać miejsca.
Mówiąc pan, ostatnie pytanie, dobrze, mówiąc pan o tej, o swoim działaniu wobec pana policji, stwierdził pan, że to musi mieć związek z tym, iż zajmował się pan sprawą Krzysztofa Olewnika.
Tak, dlatego, że nie jest żadną i nie było tajemnicą, czym ja się zajmuję. W związku z tym chęć sprawdzenia, co robię, no jest w dzisiejszych czasach no, żadną kwestią. Nie trzeba budować chorej teorii, ustawiać pewnych artykułów z kodeksu karnego, żeby pozyskać w ten sposób materiały. Ponadto część tych zarzutów związanych z nakłanianiem do ujawnienia tajemnicy służbowej wiązała się właśnie z materiałami dotyczącymi prowadzonych działań. Czyli jeśli ustalałem numery samochodu potrzebne mi w sprawie pana Włodzimierza, to robiłem to po to, żeby uratować życie Krzysztofa, bo byłem przekonany, że żyje i dziwię się, że niektórym osobom przeszkadzało to, że chcę wykryć sprawców i komu to przeszkadzało, że chcę, żeby Krzysztof żył.
Ostatnie pytanie, panie przewodniczący. A czy ta mistyfikacja dotycząca broni i tych programów telewizyjnych, czy wobec kogokolwiek toczy się postępowanie dyscyplinarne czy karne z osób, które to zrobiły?
Nic mi o tym nie wiadomo. Mistyfikacja była, ponieważ posiadałem 3 jednostki broni legalnie zabezpieczone zgodnie z ustawą o broni i amunicji. Postępowanie się prawdopodobnie nie toczy, dlatego że te, które się toczyło w prokuraturze w Ostrołęce, pomimo złamania moich praw procesowych w tej kwestii, no zostało przekazane do sądu i szybko postanowieniem zamknięte.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł Edward Wojtas. Proszę, Edward.
Chciałem zapytać świadka no, taką kwestię. Czy miał pan wiedzę, że rodzina państwa Olewników była inwigilowana przez policję?
Tak, miałem.
Kolejne moje pytanie. Ponieważ z materiałów, które rozesłał pan po wszystkich członkach komisji, wynika, że no, stwierdził pan między innymi w ten sposób, że grupa, która była kierowana przez Grzegorza K. w Centralnym Biurze Śledczym, no, pracowała w tych samych pomieszczeniach, w których pracowali inni funkcjonariusze niezwiązani ze sprawą i że mogło w ten sposób dochodzić do wycieków. Skąd taką wiedzę pan czerpał? Czy był pan może tam na miejscu w siedzibie CBS-u?
Nie, taką informację czerpałem, bo nie jest tajemnicą, że znałem wielu policjantów i pewne zdarzenia, czy pewne wnioski, czy pewne polecenia szeroko się komentuje i to również było komentowane, że jest to fikcja, stworzenie tej grupy jest fikcją w sensie właśnie logistycznym, w sensie miejsca, w sensie środków łączności, w sensie transportu. I tą informację przekazałem panu Włodzimierzowi, że on się właśnie z tym wtedy nie zgadzał, bo się cieszył, że ktoś się zainteresował, ktoś tworzy poważną grupę, że ta grupa uratuje jego syna.
Czy stwierdził pan, że nie znał pan pana detektywa Rutkowskiego, a czy znał pan detektywa Paciorka i pana Andrzeja Króla?
Przepraszam, nie usłyszałem?
Detektywa Paciorka, czy pan?
Nie znam.
Czy wiadomo panu było, że firma pana detektywa Rutkowskiego otrzymywała znaczne pieniądze od Włodzimierza Olewnika za świadczone usługi?
Miałem taką informację, tak.
Czy przypomina pan sobie spotkanie w hotelu Sheraton z rodziną Olewników, w której w obecności pana Włodzimierza Olewnika miał pan stwierdzić, że Krzysztof sam się uprowadził, co wywołało duże zdenerwowanie pana Włodzimierza. Czy taki tak. Fakt pan sobie przypomina?
Tak, i tak powiedziałem, to do czego się przyznaję, że w którymś momencie sam na podstawie informacji budowałem sobie sam taką wersję i w ten sposób, w jakiś sposób, no nie mogłem jej wykluczyć, ponieważ nie posiadałem wtedy żadnych informacji mogących zaprzeczyć tej tezie. A była to w jakiś sposób no też taka próba wydobycia informacji od pana Włodzimierza, no jak on się, jak on po prostu tą sprawę traktuje. Ja się dopiero włączałem do tej sprawy, w związku z tym różne tezy sobie stawiałem.
Czy może pan udzielić odpowiedzi na pytanie, czy był pan współpracownikiem Centralnego Biura Śledczego?
No nie, nie mogę udzielić takiej informacji.
No rozumiem. Kolejne moje pytanie, tak jak się czyta te materiały, które pan tutaj członkom komisji dostarczył, to rzeczywiście włos się jeży, no bo wymienia pan tam różnych funkcjonariuszy, którzy są związani ze sprawą, ich uchybienia i tak dalej. Czy swoje opinie czerpał pan tylko właśnie z takich informacji zasłyszanych, czy też miał pan jakieś konkretne dowody?
Tak. Niektóre informacje można bardzo łatwo pozyskać w biuletynie informacji publicznej. Wiele informacji jest na stronach Komendy Głównej Policji. Wystarczy wiedzieć, czego szukać. Mamy tam informacje o awansach, mamy też informacje o przydzielonych mieszkaniach. Wiele informacji nam dostarcza prasa, choćby o ostatnich nominacjach w CBA. No, jak wiemy, jedna z osób była w tą sprawę, w jakiś sposób nadzorowała tą sprawę, więc jest to jakby kolejny awans zawodowy i społeczny. A inne opinie rzeczywiście pochodzą od osób, które znały, które współpracowały i tą opinię przekazywały. Ponieważ uznałem, że są to istotne informacje, ponieważ uznałem, że w czasie z jednego z posiedzeń komisji, gdzie pani Beata Kępa pytała na pana Rapackiego o to, czy współpracują, czy pracują dalej pewni policjanci, nie padła żadna odpowiedź. Uznałem, że jeśli chcemy wszyscy wyjaśnić tę sprawę, to należy udzielić tej odpowiedzi. Ją udzieliłem panom.
Chciałbym jeszcze zapytać o kwestię dotyczącą pańskiego, tak jak pan twierdzi w swoim piśmie, bezprawnego aresztowania. Czy poza tymi informacjami, które pan tu dzisiaj na tej sali przekazał, czy do jakichś jeszcze osób zwracał się pan w tej sprawie?
W sensie?
No po prostu z prośbą o pomoc w sprawie wyjaśnienia swojej sprawy, ale także w sprawie dotyczącej porwania uprowadzenia Krzysztofa Lewy.
No w swojej sprawie, tak. Po jednym ze spotkań czy wywiadów w Polsacie sam zaoferował mi pomoc pan poseł Rydzoń. I wówczas przesłałem mu po raz pierwszy informację, to jest pierwsze. Drugie, to oczywiście, jeśli mówimy o takim kręgu poselskim wcześniej, o sprawie, o wszelkich informacjach, w 2007 roku, to znaczy, informowałem w odrębnym piśmie komendanta głównego policji o tym, iż działania grupy były fikcją, o tym, iż mam pewne informacje, które można by było wykorzystać. Ciągiem tego pisma było to, że pan Róg, dyrektor Departamentu Prawnego, zwrócił się z prośbą o przesłuchanie mnie przez dyrektora gabinetu komendanta głównego policji, pana Pużyckiego. Przeprowadziliśmy rozmowę, do której on też jakoś tak się ustosunkował pozytywnie. Wynikiem tego skierował sprawę wraz z moimi zastrzeżeniami, informacjami do pana Mygi, czyli naczelnika Biura Spraw Wewnętrznych, co w jakiś sposób no już było samo z siebie no, dziwne i nietrafione, ze względu na to, że sprawa trafiła do osób, które zajmowały się tą sprawą, czyli w zasadzie miałyby o sobie pisać i zasięgać opinii. I to jest ta ścieżka jakby, nie pisałem do żadnej fundacji, do żadnych tym typu organizacji. Czy to o to chodziło?
Tak. Chciałem zapytać o kwestię, jeszcze nawiązać do tego, o czym już była mowa dzisiaj, mianowicie o kwestię dotyczącą zażalenia, jakie złożył pan 8 stycznia 2009 roku na umorzenie przez prokuraturę okręgową w Ostrołęce postępowania przygotowawczego dotyczącego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy policji. Chciałem zapytać, czy był pan, że tak powiem, podczas przesłuchań wobec pana, konkretnie pan funkcjonariusz Henryk S. używał jakiejś przemocy, czy szantażował, czy...
Tak, potwierdzam to. Emocjonalnie tak. Wykorzystywał informacje osobiste z podsłuchu i rzeczywiście wywierał na mnie taką presję.
Rozumiem. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Proszę bardzo, pan poseł Grzegorz.
Dziękuję, panie przewodniczący. Czy świadek pamięta oprócz kierownika grupy, jakie nazwiska jeszcze podał pan Włodzimierz Olewnik jako osoby wchodzące w skład grupy operacyjno-śledczej?
Tak, pamiętam.
Chce pan mi...
Tak. Orłowski, Byczek, Strauss. No i Grzegorz Korsan, tak.
I czy potem, po tym spotkaniu, na którym padły te cztery nazwiska, pan Włodzimierz Olewnik dzielił się z panem informacjami o pozostałych członkach grupy?
Nie, bo chyba ich nie znał. To były osoby, które w jakiś sposób z panem Włodzimierzem miały bezpośredni kontakt. No, były albo z tamtego terenu, albo po prostu prowadziły jakieś czynności.
W swobodnej wypowiedzi na samym początku wymienił pan dwa nazwiska osób, jak zrozumiałem, związanych z Centralnym Biurem Śledczym. Ja nie zdążyłem ich zanotować, one są w stenogramie. Ale w kontekście tych osób użył pan sformułowania, wiele z tych osób krążyło po drobinie.
Po świecie, to po arenie jakby wydarzeń, tak? O to chodzi?
Tak, tak. Pan wymieniał osoby, z którymi pan się kontaktował. Ja zrozumiałem, że to jest w tej części dotyczącej białego wywiadu, jak go pan nazywa. I w kontekście tych osób, również tych funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego, użył pan zwrotu, wiele z tych osób krążyło po drobinie.
No, to nie dotyczyło konkretnie tych dwóch osób. Po prostu wiele osób krążyło. Jeśli ten wywiad przyjmuje jako biały wywiad, no to i podaje, że jakieś osoby krążyły. Nie chodzi mi konkretnie o dwie osoby podane.
A czy te dwie osoby...
Nie. Nie. Tak.
Dobrze. Czy jest pan w stanie dzisiaj oddzielić informacje, które zna pan o sprawie z przekazów medialnych, od tych informacji, które zdołał pan sam ustalić w ramach prowadzonej pomocy dla pana Włodzimierza Olewnika? A jeśli tak, czy zechciałby pan te informacje, które pan sam ustalił, przedstawić komisji?
W dużej mierze tak.
Bardzo
tak
proszę.
Myślę. No to jest przede wszystkim już wspomniane lansowanie wątku o samoprowadzeniu i delegacje do Wisły, tak? Pozyskane informacje na temat współsprawstwa czy sprawstwa Kościuka.
Przepraszam, przerwę w tym miejscu. Znaczy to, tej informacji pan nie uzyska od Włodzimierza Olewnika, tylko z innego źródła?
No tak.
Dobrze, proszę kontynuować.
Informacja o możliwości wysterowania kradzieży z aktami samochodu. Niektóre informacje dotyczące grupy, tak, czyli te związane z jej jakby troszeczkę fikcją i możliwościami logistyczno-technicznymi. Sprawy związane w jakiś sposób z moim doradztwem, a dotyczące elektroniki, telefonii komórkowej, inwigilacji, kontrobserwacji.
Od kogo pozyskał pan informację o próbie postawienia zarzutów Kościukowi?
Od
kogo uzyskał pan informację o próbie postawienia zarzutów Kościukowi?
Informacja ta z Częstochowy, z hotelu Vegas, tak jak wspomniałem w czasie z jednego ze spotkań, z osobami współświadka też, między innymi tamtego. Wynika informacja, że jedną z osób może być Kościuk, który ma dobrze ustawioną siostrę w strukturach tych prawnych, jestem.
Czy o tej wiedzy, o tych swoich informatorach poinformował pan kogokolwiek z organów ścigania?
Tak, poinformowałem dwie osoby, pana Włodzimierza po powrocie, tak jak mówię, o tym ustaleniu, twierdząc, że ma dużo racji w tym, utrzymując, że w porwanie są zamieszane osoby z miejscowego półświatka, a także w drugiej już wówczas, bo to mogła być połowa października, więc to była już druga rozmowa z Mirosławem G. O tym poinformowałem.
Ostatnie pytanie, panie przewodniczący. Jaka jest obecnie sytuacja procesowa pana w sprawie, w której był zastosowany tymczasowy areszt?
Jest w sądzie, tylko tyle. Nie było żadnej...
Akt oskarżenia został już skierowany do sądu?
W grudniu 2006 roku.
I od tego czasu była już rozprawa wyznania?
Ani jednej.
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan poseł Paweł Szczęsny. Proszę świadka, na pytanie pana posła Edwarda Wojtasa odnośnie tego, czy miał pan wiedzę, że rodzina Krzysztofa Olewnika była inwigilowana. Powiedział pan, że miał pan taką wiedzę. Czy mógłby pan przybliżyć komisji, skąd miał pan taką wiedzę?
Pierwsze to były moje spostrzeżenia, obserwacje, choćby w trakcie tego spotkania, o którym wspominałem, które miało miejsce w hotelu Sheraton, na temat dość dziwnie zachowujących się osób, a także prawdopodobnie pozyskane informacji, że może dojść za to, czyli za ten szum, który robi wówczas pan Włodzimierz, do ukarania go w postaci tym razem skierowania agresji w kierunku córki Danuty. W związku z tym nie mogłem wykluczyć, że osoby, które przyjechały za panem Włodzimierzem, mogą być z tego świata przestępczego, ewentualnie z policji. Tak jak mówię, na skutek jakiś tam, dziś nie przypomnę sobie, bo to było w notatkach nawet prawdopodobnie numery samochodu, doszedłem do wniosku, że jest to samochód policyjny, czyli pan Włodzimierz albo podlega ochronie, albo podlega inwigilacji.
Czy miał pan wiedzę, że rodzina Krzysztofa Olewnika miała założony podsłuch na telefonach?
Gdzieś mi się to obiło uszy.
A mógłby pan przypomnieć sobie, gdzie się panu obiło uszy?
No nie za bardzo, bo tej wiedzy nie potrafię oddzielić od tej medialnej, od mojej zdobytej, pozyskanej.
Rozumiem. A czy mógłby pan powiedzieć jeszcze, jakie... Poza tym białym wywiadem, którym zajmował się pan na samym początku, później rozmowami z panem Włodzimierzem, jakie metody jeszcze pan stosował i jakie źródła informacji pan miał?
No tak, ustalenia samochodów, które mi się gdzieś tam przewijały, rozmowy, wywiad środowiskowy, analiza materiałów.
Jakich materiałów?
No informacje na przykład, które pan Włodzimierz podawał, tak? No był stroną, podawał jakąś informację dotyczącą choćby zdarzenia spalenia samochodu. No, to były rozmowy, tak? W których brałem kartkę, notowałem uwagi pana Włodzimierza, sugestie, notowałem propozycje swoje, realizowałem, spotykaliśmy się, czy telefonicznie rozmawialiśmy, przekazywałem swoją wiedzę, swoje opinie na
to. No tak, ale to jest jednak wątek związany z panem Włodzimierzem Olewnikiem, o czym mówiłem, że poza jakby tym, powiedział pan, że rozmowy. Rozmowy z kim?
To z wieloma osobami. Miałem w różnych kręgach osoby związane ze służbami, z policją, z biznesem.
Dobrze, w takim razie, z kim rozmawiał pan ze służb w tej sprawie?
Kiedyś z oficerem WSI.
Czy mógłby pan podać imię i nazwisko?
Nie.
Dlaczego?
No choćby z tytułu funkcji, jaką sprawował. Na posiedzeniu niejawnym mogę podać.
Rozumiem. A czy mógłby pan powiedzieć, jaką informację uzyskał pan od tegoż oficera?
Informację dotyczącą wątku rosyjskiego agenta Zachmatowa.
Jeszcze raz?
Rosyjskiego agenta Zachmatowa.
I co z tym agentem?
Z agentem? No był radcą ambasady rosyjskiej w Polsce i próbował dotrzeć do pana Piłata, a następnie przy jego pomocy do nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Uprzedzał mnie o tym, że jednym z wątków mogła być próba wprowadzenia padliny w obieg i spowodowania restrykcji Rosji wobec Polski.
A czy mógłby pan powiązać to w jakąś spójną i logiczną całość w związku z uprowadzeniem Krzysztofa Olewnika?
Było tak zwane drugie dno. Takich wątków, jak mówiłem, było wiele. Było różnych, sporo opinii. Nie mnie to oceniać, nie mnie to analizować.
No ale skoro uzyskał pan taką wiedzę od oficera WSI, w kontekście uprowadzenia Krzysztofa Olewnika, czy mógłby pan, bo ja powiem szczerze, na tą chwilę trudno mi jest w sposób spójny, logiczny wywnioskować, jaki mógłby być ewentualny motyw, więc skoro...
No, motyw mógł być taki, że ojciec na tyle uczciwie prowadził zakłady, że nie chciał się zgodzić na tego typu propozycje, czy ewentualnie skupować padlinę po kwocie X, prawda, a sprzedawać po kwocie X plus 100.
Rozumiem. Powiedział pan, że kolejnym źródłem informacji były rozmowy z osobami z policji. Czy mógłby pan powiedzieć, jakie informacje uzyskiwał pan od tych osób, skoro nie może pan powiedzieć, jakie to były nazwiska?
No to tak jak wspomniałem, na przykład numery samochodów rejestracyjnych, które mnie interesowały do tej sprawy. Gdzieś tam pojawiał się wątek, który również omawiałem z panem Włodzimierzem na temat handlu maszynami rolniczymi, ale z racji toczącego się postępowania w mojej sprawie nie mogę odpowiedzieć na to, ponieważ bym ujawniał pewne materiały.
No i oczywiście informacje o tym, kto jest podsłuchiwany, tak?
Też jest to w mojej sprawie, w związku z tym jest to kolizja i konflikt prawny dla mnie. I dlatego nie odpowiem na to pytanie.
Rozumiem. Dobrze, dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Chciałem się dowiedzieć, kiedy po raz pierwszy usłyszał pan nazwisko, czy dowiedział się pan o udziale w porwaniu pana Krzysztofa Olewnika przez Pazika? Bo pan mówi coś, że...
To informację uzyskałem prawdopodobnie od pana Włodzimierza, a moją kontrą było na to, że jeśli typuję kogoś z miejscowego półświadka, to moją kontrą było na to nazwisko właśnie. To pojawiało się w kontekście jeszcze jakiejś informacji, której w tej chwili nie pamiętam, i właśnie moją kontrą było to, abyśmy założyli stały punkt obserwacyjny. Miało to dotyczyć albo jego miejsca zamieszkania, albo wówczas przez pana Włodzimierza na podstawie jakiegoś anonimu typowanego miejsca, ewentualnego miejsca pobytu, ukrywania Krzysztofa, czy przetrzymywania Krzysztofa.
Czyli informacja o tym, że Pazik jest podejrzany, to otrzymał pan od pana Włodzimierza Olewnika?
Tak, którą prawdopodobnie pan Włodzimierz miał z jakiegoś, mógł mieć z tego telegramu. Tu bym właśnie mieszał swoje informacje z tymi medialnymi, czy nie potrafię sprecyzować, ale mogła być to informacja, która była właśnie w anonimie.
Czy ma pan informację, że przestępczość zorganizowana mogła stać za tym porwaniem?
To jest... Nie, dlatego że, znaczy w pewien sposób no mówiło się, że mogą to robić grupy związane z rejonem wołomińsko-mareckim, tak? Ale to była dość taka luźna informacja. Natomiast dziś też nie odtworzę sobie, z jakimi funkcjonariuszami rozmawiałem, czy też czytałem tą informację w jakimś biuletynie. Wiedziałem, że na tę okoliczność, na okoliczność porwania sztafalownika byli przesłuchani również, czy była przesłuchana większość świadków koronnych, która na rok 2001-2002 nie miała żadnej wiedzy, aby tego typu czynu dokonały grupy przestępcze im podległe, czy wówczas już, z których oni działali.
Proszę, pan powiedział też, że znał pan pana Gruszeczkę od 15 lat, tak?
No tak.
Można powiedzieć, nawet
ponad. Wczesne lata 90.
Mogły być, jak się pojawia?
Chyba razem strzelaliśmy, czy nasi ojcowie się znali, bo to jakby byli tak, w służbach, tak?
Bo to nam tak mówiło, czy pracował pan kiedykolwiek w policji, w milicji?
Nie.
A w innych służbach?
Nie.
Nigdy pan nie był związany z innymi służbami?
Nie.
Dziękuję.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Mówił, albo raczej pisał o tym, że pan Grzegorz K. przejawiał zainteresowanie tą sprawą już dużo wcześniej, niż formalnie się nią zajął. Co pan przez to rozumie?
A tak, w piśmie, tak? Pisałem o tym. Od jednego z funkcjonariuszy pozyskałem informację, że Grzegorz K. po prostu interesuje się tą sprawą w okresie kwiecień bodajże 2004 roku, czyli dużo wcześniej przed sprawą powołania grupy i chyba tego, zanim się dowiedział, że będzie kierownikiem tej grupy. Dość ogólna wiedza.
Na czym to zainteresowanie polegało?
Podobno wypytywał wówczas osobę sprawującą nadzór nad tą sprawą o szczegóły.
Kto nadzorował tą sprawę i było to pytane?
Kto nadzorował?
Kim była ta osoba, którą on wypytywał?
Ktoś z komórki wtedy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Ale nie wiem. Ktoś nadzorował tak dużo wcześniej.
Pan również mówił o tym, że szef tej grupy CBS-u, Grzegorz K., powoływał się na swoje kontakty z panem ministrem Kaliszem.
Mhm. Wielokrotnie po prostu chwalił się tym swoim kolegom, że pewne rzeczy związane z awansem, a także z wysłaniem go na szkolenie języka czy na otrzymanie lokalu, zawdzięcza swoim koneksjom z posłami.
Tam... No, ja mówię o konkretnym nazwisku.
No tak, tak, tak.
Czyli pan Kalisz był osobą, który wspierał jego działania, ułatwiał mu załatwianie...
Nie wiem, on się powoływał na taką osobę, natomiast czy był, to ja nie wiem.
No bo pan napisał w ten
sposób, napisałem, tak,
że powoływał się na nieformalne kontakty i wsparcie posła Ryszarda Kalisza i posła SLD Mieczysława Czerniawskiego. Dlatego tak to pytam. Co mamy rozumieć przez to?
Tak, bo posła Czerniawskiego znał ze względu, podobno znał, tak? No bo ja nie wiem. Ja taką informację ustaliłem. Uznałem, że należy ją zapisać. Posła Czerniawskiego znał z racji tego, że kiedy mieszkał czy pracował na terenie Łomży, to poseł z tamtych rejonów się prawdopodobnie, czy był to jego okręg wyborczy. I gdzieś tam razem współpracowali. Natomiast później utrzymywał, że swoje sukcesy zawdzięcza tym dwóm posłom. To powtarzali koledzy, jego koledzy z biura.
A czy pan z panem posłem Kaliszem rozmawiał na temat sprawy Olewnika?
No tak, tak. Tak jak mówiłem wcześniej, na jednym, bardzo ogólnie. Bardzo
w jakim
ogólnie
kontekście?
Bardzo luźnej rozmowy, że jest tego typu porwanie, że jest dziwne. Ja nie pamiętam, jaką wtedy pan poseł pełnił funkcję. Ale było coś, co wiązało go w jakiś sposób z bezpieczeństwem. Nie potrafię.
Był ministrem sprawy.
Ale wtedy chyba jeszcze nie. Po prostu rozmawialiśmy na jakimś panelu, który był poświęcony bezpieczeństwu. to wyniknęło. Luźna rozmowa.
A to się mogło wiązać z jego pracą w kancelarii pana prezydenta Kwaśniewskiego?
Wtedy mogło. Znaczy wtedy mógł pracować, tak, bo
kończymy naszą relację z obrad Komisji Śledczej wyjaśniającej okoliczności porwania Krzysztofa Olewnika. Natomiast zapraszam Państwa na kolejny dzień obrad jutro od godziny 9. Dziękuję, do usłyszenia z Panem Bogiem. Dariusz Pogorzelski relacjonował dla Państwa dzisiejsze obrady Sejmu. Dziękuję.